Dzień dobry, witam serdecznie na posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury w dniu 25 kwietnia 2019 roku. Przeczytam połączenie. Informuję, że komisja jest nagrywana. Nagranie jest załącznikiem do protokołu, który jest informacją publiczną. Szczegółowa informacja znajduje się na drzwiach. Jeżeli nie wyraża Pan, Pani zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie dotyczącym rozpatrywania Pana, Pani wniosku, pisma, skargi, proszę o niezabieranie głosu. Serdecznie witam wszystkich przybyłych gości na naszą komisję. Witam Panią Sekretarz Gminy Białebłoto, witam Panią Dyrektor Danutę Ferenstein, Pana Patrycjusza Migawę, witam pracownika urzędu Panią Anetę Malcer, witam wszystkich radnych, Panią Marię Wolczyńską, Patrycję Harczenko, Pana Jacka Krzyżanowskiego. I tematem dzisiejszego posiedzenia są problemy i bolączki placówek oświatowych Gminy Białebłota wynikające z reformy oświatowej i połączenia gimnazjów. Niestety nasza komisja nie może być w pełni nagrywana, nie mamy, mamy wizję, nie mamy fonii, zabrakło kabla, więc jest to utrudnione, ale nagrywamy się na dyktafon, nie z naszej winy, takie niezamierzone jakieś tutaj sytuacje wynikły.
Ja chcę tylko powiedzieć, bo prawdopodobnie skupi się to oczywiście na Komisji Oświaty, a jednak przygotowanie komisji leży po stronie Urzędu Gminy. Więc jesteśmy zaskoczeni, że tutaj aparatura nie jest dostatecznie przygotowana, żeby móc to... Bo już miałam dzisiaj telefony, czy będzie komisja nagrywana, więc wydawało mi się, że to jest oczywiste i odpowiedziałam, że jak najbardziej.
Protokołuje Pani Patrycja Harczenko. No i tak jeszcze raz przypomnę, problemy i bolączki związane z reformą oświatową w gminie Białebłota. No i teraz może tutaj Państwo radni mają zapytania i do naszych gości przybyłych odnośnie problemów i bolączek, jakie nas tutaj spotykają.
No, wydaje mi się, że tutaj jakieś tematy, które miały być przygotowane na tą naszą komisję, to przedstawi Pan kierownik. Chodzi o te tematy, które były zasygnalizowane na ostatniej komisji. W pierwszym rzędzie to była sprawa wysokości tych oszczędności, jakie nastąpiły w wyniku połączenia dwóch szkół po reformie oświaty.
Znaczy, tak jak mówiłem ostatnio, takich oszczędności wprost wyliczyć się nie da, co też wynika z tej przedstawionej analizy, która no, jest taka sama, jaka była Państwu przedstawiona 3 lata temu. Jedyną oszczędnością, jaką wprost można stwierdzić, jest to oszczędność wynikająca z tego, że nie mieliśmy konieczności dostosowania pomieszczeń sal już w pierwszym roku, tak jak byłoby to koniecznością w przypadku istnienia dwóch placówek, dwóch szkół podstawowych, a te działania, które zostały w czasie odwleczone, czyli tak jak te działania związane z przystosowaniem drugiej sali chemicznej, które były w tym roku zrobione, tak, które są, no już są zrobione, zostały pokryte z ZIT-u, tak, czyli koszty sięgające około 100 tysięcy złotych zostały pokryte z ZIT-u. Gdybyśmy tego nie wykonali, gdybyśmy musieli to wykonać od razu, te koszty leżałyby po naszej stronie, do tego ewentualnie jakieś koszty po stronie dostosowania sal dla dzieci małych, ewentualnie sanitariatów dla dzieci małych. I to jest realny wymiar w pieniądzu, który możemy Państwu w przybliżeniu przedstawić. Natomiast jeżeli chodzi o oszczędności wynikające, tych oszczędności, o których mówiliśmy, tych długofalowych, wieloletnich, o których mowa była tutaj w tych tabelkach, przedstawialiśmy oddziały, jak to może wyglądać w przyszłości, że w przypadku dwóch szkół liczba oddziałów łącznie w danym poziomie w długim okresie czasu na pewno będzie większa. Co drugi poziom nauczania średnio w długim okresie czasu, bo to jest bardzo ważne, mówimy o długim okresie czasu, bo tutaj będą funkcjonowały te swoje działania, będą miały zasady statystyki, tak? Tutaj, więc w długim okresie czasu średnio co drugi poziom byłby większy o jeden oddział. Ja to tutaj no, wykazałem, dlaczego tak to by funkcjonowało, a nie inaczej. Natomiast nie da się tego stwierdzić, że byłoby to w tym roku tak, a nie w innym, ponieważ nie wybraliśmy przecież żadnej z wersji obwodów szkół. gdybyśmy wybrali jakąkolwiek wersję z obwodów szkół, przeanalizowali dzieci według miejsc zamieszkania, ewentualnie bylibyśmy w stanie stwierdzić, czy w przypadku dwóch szkół w danym roku istniałby jeszcze jeden oddział, czy by nie istniał, ale na dzień dzisiejszy bez wyboru obwodu szkół takiego przeliczenia wykonać się po prostu fizycznie nie da.
Panie profesorze, ale tu gro radnych jest nowy, więc może tak przybliżyć, jakie by te korzyści miały być długofalowe może?
Znaczy w długim okresie czasu prawdopodobnie liczba oddziałów przychodzących do szkoły byłaby mniejsza o jeden co drugi rok. To jest średnia, ponieważ prawdopodobieństwo tego, że powstałby jeden dodatkowy oddział w danym roku, no, jest równe 50%. I to się może zdarzyć tak, że przez 8 lat się nic takiego nie wydarzy, a przez kolejne 8 się będzie wydarzało co rok. Wynika to z tego, ile dzieci przyjdzie do szkół zgodnie z miejscem zamieszkania, a więc do swoich szkół obwodowych i czy będzie można to w sposób logiczny podzielić przez 25. Bo jeżeli, dajmy na to, przyjdzie, no nie wiem, do szkoły 45 dzieci do jednej szkoły, mamy dwa oddziały, tak? Jeżeli podzielimy to na dwie szkoły i do jednej przyjdzie 30, a do drugiej 15, to mamy dwa oddziały w tej szkole, gdzie jest 30 i jeden oddział tam, gdzie jest 15. A więc mamy jeden oddział więcej. I taka sytuacja się wydarzy lub nie. Prawdopodobieństwo jest równe tutaj. Więc w długim okresie czasu, czyli w okresie 8-letniej jakby pracy szkoły, nazwijmy to, średnio 4 oddziały więcej występowałyby w każdej szkole. A więc można średnio policzyć, że oszczędność w tym okresie, znaczy w danym roku każdym, wynosi około 500 000, tak? Bo to jest jakby koszt prowadzenia oddziału, tak? W tym momencie. Znaczy razy 4, nie? Już liczę. Nawet większe będzie niż 500 000. Tak? Szczególnie, że stawki rosną. Więc będzie to koszt może nawet sięgający 700 000, to musiałbym dokładnie policzyć, aczkolwiek to są wszystko przypuszczenia. To jest tylko zasada działania. To nie jest coś, co możemy w sposób wymierny teraz Państwu przedstawić. Gdybyśmy odnieśli się do jakiejkolwiek z wersji, obwodów, tak, i przeanalizowali bardzo dokładnie, które dzieci z jakiego obwodu do szkół by w jakiej ilości przyszły, moglibyśmy ewentualnie stwierdzić, czy taka sytuacja zaszłaby w tym roku, czy by nie zaszła w tym roku. Tak?
A zwiększyła nam się liczba dzieci dojeżdżających?
Troszeczkę. Będzie się liczba dzieci zwiększać dojeżdżających, ponieważ jakby możliwości tutaj mieszkalne samej miejscowości Białobłota praktycznie są na wyczerpaniu, a te miejscowości ościenne się rozwijają, tak? Więc ta liczba dzieci jest coraz większa.
A mam takie pytanie, nie wiem, czy dobrze rozumiem. Jeżeli jest 45 dzieci, tak? Czyli są dwa oddziały, tak? To co za różnica jest, jeżeli będzie to, czy będzie to w jednej szkole, czy to będzie w dwóch szkołach?
Bo limit dzieci w oddziale jest 25.
Tak.
I jeżeli do jednej szkoły trafi 30, to nie można z tego stworzyć jednego oddziału, tylko dwa. A ta pozostała 15, która trafi do drugiej szkoły, będzie kolejnym oddziałem.
Ale nie powiedziane, że musi być 30.
No nie, dlatego mówię, prawdopodobieństwo tego jest równe 50%. Nie wiem.
Wynikające z tej rejonizacji.
Tak jest. I języczkiem uwagi będzie jedno dziecko, które przyjdzie lub nie przyjdzie.
Karta przetargowa, czy to?
Po prostu. A dyrektor szkoły dziecko z obwodu musi przyjąć bezwzględnie w każdych okolicznościach. O każdej porze roku, niezależnie od tego, czy ma miejsca, czy nie ma miejsca, jest to jego obowiązkiem. I jeżeli będzie musiał utworzyć kolejny oddział, to będzie musiał ad hoc utworzyć kolejny oddział. Tak to wygląda. Więc to są skutki finansowe wprowadzanej reformy i przyjęcia wersji na jedną szkołę.
A o innych skutkach?
Ale innych nie ma.
No bo jednak są, bo wydaje mi się, że dwóch mniejszych, ja oczywiście nie mówię, że jestem za tą wersją, czy już było minęło. Natomiast kwestia anonimowości dziecka w szkole, w której uczy się...
Znaczy to nie jest skutek finansowy, tak?
1500, ja nie pytam tylko o finansowy, bo są jeszcze skutki różne inne. No ale ile jest w tej chwili oddziałów?
64.
7.
No to z przedszkolnym.
Tak.
Ja chciałem tylko powiedzieć jeszcze o tej anonimowości. Anonimowość w szkole 800 osób. I anonimowość w szkole 1400 osób jest taka sama. Anonimowość w szkole 200 osób, 800, jest różna. też trzeba wziąć pod uwagę, tak?
No, powiedzmy, że taka sama. Czyli tych klas jest 67 w tej chwili, natomiast klas 4, 6? 4, 8, tak?
Odchodzi 12 oddziałów, 5 oddziałów trzecich klas gimnazjum i 7 klas ósmych. Natomiast na to miejsce wchodzą tylko 3 klasy czwarte, bo są obecnie tylko 3 klasy.
Czyli będzie w sumie?
Będzie 63 oddziały.
Ale za rok już do klasy czwartej będzie...
Ale za rok do klasy czwartej będzie 7 oddziałów.
Czyli tu mamy tą zniżkę, którą...
Znaczy, przepraszam, ja może powiem tak. Ta szkoła funkcjonuje już 2 lata i powiem szczerze, że robimy wszystko, żeby wszyscy się dobrze czuli, a szczególnie dzieci. I nie zgodzę się z tym, że dzieci nasze są anonimowe, bo wszyscy są tak zaangażowani w pracę właśnie w tak dużej szkole i wykorzystujemy to, że mamy 3 budynki i nauczyciele są na tyle podzieleni, że mają tą możliwość dotarcia do każdego dziecka. Jest spore grono specjalistów, każdy nauczyciel, wychowawca ma swoją grupę. Nie wyobrażam sobie, żeby nie dbał o swoje dzieci i te dzieci były u nas anonimowe. Bo powiem szczerze, że nawet czasami rodzice mówią, że dużo więcej czasu poświęcamy dzieciom w tak dużej szkole niż w szkołach mniejszych.
No na pewno, pani dyrektor, ja tutaj nie absolutnie tylko była mowa. Przed tym podziałem, czy połączeniem, że będą takie nadzwyczajne korzyści. No w tym wypadku mówił Pan o finansowych,
znaczy
a się okazuje,
same,
że one są w ogóle nie, albo nieobliczalne.
Nie, no przepraszam bardzo, ale dokładnie o tym samym mówiliśmy, bo ja się opieram dokładnie na tym, co zostało Państwu przedstawione 3 lata temu. Nie mówię ani mniej, ani więcej. Więc być może, tak, nie wiem, czy przez kogoś innego był przedstawione.
Ja bym chciała jeszcze powiedzieć o tych korzyściach. Ja myślę, że korzyścią jest też to, że nie mamy zwolnień nauczycieli. I też to było brane pod uwagę.
Taki był zapis,
prawda?
Tylko, że to jest na razie.
I nie, ja mówię o tym, że zapis dotyczył 2 lat do momentu skończenia reformy, czyli do końca teraz tego roku. I on dotyczył tego momentu. Natomiast to będzie działo się dalej, bo zawsze w większej szkole łatwiej utrzymać nauczycieli niż mało. I to wszyscy wiemy, bo to jest po prostu, jak pan już mówi, statystyka. Dlatego myślę sobie, że nauczyciele też zdają sobie chyba jakby z tego sprawę, że duża szkoła jest w stanie utrzymać, jeśli o to chodzi w ogóle, bo ja nie wiem, czy mamy zwalniać, czy mamy nie zwalniać. To jest korzyścią. No właśnie, korzyść jest zwalniać nauczycieli i mieć oszczędności
finansowe, ale zapewnić, nie? Bo na przykład nie wiem, jak w tym roku, znaczy w przyszłym roku, tak, który będzie, czy nauczyciele wszyscy mają te etaty pełne, czy tam...
Wszyscy mają pełne. Nie mają pełne etatów ci nauczyciele, którzy tego nie chcą, bo są tacy nauczyciele, którzy nie mogą albo nie chcą mieć pełnych etatów. Natomiast arkusz organizacyjny, który jest w tej chwili przygotowany, już jest złożony do organu prowadzącego, no, rządzi się takim prawem, że wszyscy na stanowiskach kierowniczych, czyli dyrektor i 4 wicedyrektorów, są na pełnych etatach. Jak to będzie po konkursie na dyrektora, to wszystko zadecyduje o tym. I wtedy osoby, które być może są w tej chwili, na przykład matematyk, ma połowę matematyki, a połowę świetlicy, to tylko dlatego, że jakby cały etat został przydzielony wicedyrektorowi. Jak to będzie wyglądało po...
Zawsze na etapie przygotowania arkusza organizacyjnego dodatkowe godziny są przedstawione na razie do godziny dydaktyczne, tak? Do momentu, w którym powołanie na stanowisko wicedyrektora otrzymają na dzień dzisiejszy w arkuszu przygotowanym na szkole 2019-2020 nauczyciele.
A my jednak, ja na przykład zajmuję 26 godzin świetlicowych, tak? Ja ustąpię i wówczas będzie ktoś miał cały etat w świetlicy. Czy pani wicedyrektor od chemii, która będzie nie miała 18 godzin, tylko 5, ma automatycznie da 13 godzin nauczycielowi chemii. Natomiast na etapie arkusza tak to wygląda po prostu.
Na dzień dzisiejszy, bo tak,
tak.
To
i to są jedyne miejsca, miejscach, gdzie nauczyciel jakby nie jest w pełni na swoim etacie, tylko jest, powiedzmy, no, ma część swojego, a część uzupełnia świetlicę.
Ja może źle zrozumiałam, bo my podjęliśmy zdaje się w zeszłym roku uchwałę, tak, która dotyczyła dyrektorów, czy ona to również dyrektorów?
Wicedyrektorów, tak, o zniżce
tak,
godzin.
O zniżce tak. godzin.
Tak, ale ponieważ mnie się kończy kadencja i z moją upływem mojej kadencji kończy się kadencja wicedyrektorów. Więc arkusz organizacyjny musi być przygotowany jakby...
Im się 31 sierpnia kończy kadencja.
Rozumiem.
A arkusz jest od 1 września.
Tak. Wszystkim dyrektorom, tak?
Nie, znaczy,
u nas w szkole. U nas w szkole.
To jest szkoda.
I wówczas tak to wygląda.
A ja tak, panie dyrektor, z punktu mamy nauczyciela, mam takie pytanie. Wiemy, że nasza szkoła jest dosyć duża, liczna, tak? No i wiemy, że są różne problemy związane z emocjami naszych dzieci. Jak pani widzi na przykład ilość psychologów, pedagogów, czy nam może by jeszcze bardziej było zatrudnienie dwóch, trzech osób, które by spełniały te warunki, bo wiemy, że sytuacja jest taka, że no, nasze dzieci borykają się z różnymi problemami.
Tak. Bo może... Na którym spotkaniu chyba w marcu, bo spotykamy się z panem wójtem raz w miesiącu, właśnie mówiliśmy o swoich zamierzeniach, problemach, osiągnięciach. Ja właśnie podniosłam temat pomocy takiej szeroko rozumianej psychologiczno-pedagogicznej, która ja tak z perspektywy swoich 40 lat pracy powiem państwu, że to jest nieporównywalna ilość problemów, która w tej chwili dotyczy dzieci, ale też ich rodzin. Ilość dzieci z chorobami psychicznymi, które kiedyś w ogóle dla nas były obce. Myśmy nie znali chorób psychicznych u dzieci. Depresje, próby samobójcze, szpitale psychiatryczne. My mamy to w tej chwili, nie powiem, że na porządku dziennym, ale od paru lat się z tym spotykamy. Ja oczywiście pozwoliłam sobie zrobić wakat na psychologa i pedagoga i mam nadzieję, że będzie to utrzymane. Tutaj pan wójt i organ jakby zatwierdzi to i przyklepnie, bo prawdę powiedziawszy zaczynamy pełnić coraz więcej funkcji opiekuńczych i wychowawczych w szkole niż takich typowo dydaktycznych. I dzieci tego oczekują i rodzice też.
Jest
taka potrzeba ogromna, jeśli chodzi o specjalistę.
A tu liczba orzeczeń wydawanych rośnie w zastraszającym tempie, tak? I tutaj nie mówimy o tym, że jest to...
Ja co miesiąc aneks robię,
że to są przypadki
pojedyncze,
czy że wynikają, nie wiem, z opinii rodziców, albo potrzeb.
To
jest wszystko oparte na orzeczeniach, czy opiniach wydawanych przez poradnie, więc...
Jest taka nowa forma, jak zindywidualizowana ścieżka kształcenia, tu w tej chwili mamy 10 takich zindywidualizowanych ścieżek, nauczanie indywidualne, to są dzieci z zespołem Aspergera, z autyzmem, dzieci, które zagrażają sobie i innym. To jakbyście chcieli kiedyś państwo, to ja mogę zrobić taką statystykę i powiedzieć wam, jaka to jest skala.
Czyli rośnie.
Tak, zdecydowanie.
No rośnie wraz no rośnie szkoła, jakby liczba dzieci, uczniów w szkole,
to ja myślę,
są
to
takie przypadki, bo indywidualny tok nauczania to już jest sprawa, która funkcjonuje od lat wstecz, przecież indywidualny tok nauczania z uwagi na różne dysfunkcje.
Nie, to jest nauczanie indywidualne.
No właśnie, ale ono wynika właśnie z przyczyn takich jak te choroby, o których pani mówi, tak? Że trzeba do dziecka jechać i lekcje
ale
muszą się odbyć w warunkach domowych.
Nauczanie indywidualne jest tylko dla dzieci chorych, które nie mogą wyjść z domu. To nie jest dla dzieci z zespołem Aspergera. Tak, po złamaniach,
No tak, rozumiem.
Tak.
Po pracy.
Natomiast właśnie ta zindywidualizowana ścieżka albo nauczyciel wspomagający, to są dla tych dzieci, które nie radzą sobie z emocjami.
Natomiast ale one uczęszczają do szkoły i biorą udział w zajęciach.
Natomiast też tak obserwując cały ten problem, powiem państwu szczerze, że największym problemem są relacje między rodzinami, między dziećmi, przemoc rówieśnicza.
To
pan wie najlepiej,
no,
prawda?
Wiem, że ostatnio był taki przypadek, że zerówki to aż niepodobne, tak. Żeby zerówka się dwoje uczniów pobiło.
Ja pamiętam, dzieci do zerówki przychodzą 5-6-letnie, tak jak w naszym przypadku,
To są dzieci, które są zupełnie aspołeczne, które nigdy w życiu nie miały kolegów, pracują tylko na komputerach, tabletach, na smartfonach. I dla nich drugie dziecko to jest po prostu tak, wróg, to jest ktoś, kto im przeszkadza. I to dziecko ma usiąść w ławeczce i się uczyć. Tak?
Czy obserwuje się to nawet w czasie jazdy, gdy się gdzieś wiezie do domu? Oni cały czas siedzą w tych tabletach czy w telefonach. On nawet go nie puszcza, wychodzą z autobusu.
Tak, a zabrać po prostu nie, to jest po prostu...
Zapominają nawet wysiąść z autobusu.
Krzywdę sobie zrobią.
Tak grają, że
jest to problemem.
Nie wysiądzie na swoim przystanku. Mhm.
Dlatego też staramy się, żeby nasze klasy nie były tak mocno liczne, żeby ten wychowawca, nauczyciel, który jest najważniejszą osobą dla tych dzieci, mógł ogarnąć, że tak powiem, trywialnie to ich problemy i ich potrzeby. No nie jest to proste, ale taka nasza rola pracy.
Czyli bo maksymalnie dopuszczalna ilość uczniów jest
25.
1-3, a powyżej?
Staramy się też.
Nie ma limitu, natomiast od lat nie było takiego przypadku, żeby w związku z tym, że ten limit jest, znaczy jakby przestaje obowiązywać, żebyśmy łączyli oddziały. Tak? No jest to pewne nieszczęście zwykle dla uczniów. Gdybyśmy w tym momencie mieli rozbijać oddział, który, tak?
Znaczy ja mam taki przykład. Parę lat temu mieliśmy trzy drugie klasy i te drugie klasy były faktycznie, no tam nie były takie liczne. I pani wójt poprzednia poprosiła mnie, żebym z sześciu klas zrobiła pięć. No to był dramat. Tak. To był dramat, bo nie było wiadomo, jakie dzieci wybrać, co zrobić, okej. Okay. No ale ponieważ był rozkaz, w ogóle nie było dyskusji, rozpacz, rodzice, dobra, zrobiliśmy. Natomiast za rok, kiedy się trzecia klasa skończyła, jest taka tendencja w naszej szkole, że do czwartych klas w czasie wakacji zapisuje się, a u nas szczególnie, zapisuje się największa liczba dzieci. To są dzieci, które kończą gdzieś pierwszy etap edukacyjny w bydgoskich szkołach, gdzie rodzice jeszcze wożą do pracy, a już jak są w tym wieku, to przysyłają do swojego obwodu, do naszej szkoły. Czasami jest to 20 dzieci, czasami to jest 38 w jednym roku. Mieliśmy w same wakacje zapisanych dzieci. I za rok musieliśmy te klasy dzielić z powrotem, ponieważ doszło tyle dzieci, że trzeba było z tych klas znowu zrobić 6.
Poza tym.
I od tego czasu już nigdy nie dzieliliśmy.
Tak, poza tym, że mamy te limity, które występują w klasach 1-3, to w klasach starszych też mamy pewne limity.
No tak,
na wychowaniu fizycznym, informatyce, zajęciach, na których wykonywane są doświadczenia. I to są limity ilościowe dotyczące liczby uczniów samej w sobie, jak również limity stanowisk, tak? Więc to wszystko jest ze sobą tam mocno bardzo skorelowane.
Maksymalnie ile tak jest dzieciaków? Jest jakaś klasa taka bardzo duża? 28.
Tak, tego właśnie chciałam powiedzieć. Czyli cztery oddziały mniej będą w przyszłym roku szkolnym, w związku z czym czy liczba tych nauczycieli będzie musiała zostać ograniczona, czy będą jakieś zwolnienia?
Będą zwolnienia, znaczy trudno nazwać te zwolnienia. Po prostu są nauczyciele na umowę na czas określony i się po prostu umowa kończy. Także tu nie będzie.
Takie było założenie. Na
takie było założenie, oni byli świadomi
takie
tego.
Takie było założenie i to było jakby promowane, żeby w tym okresie starać się zatrudniać na czas określony, żeby uniknąć ewentualnych zwolnień i jednocześnie już żeby ten nauczyciel miał świadomość tego, że tą umowę ma na czas określony.
I tutaj jakby nikt nie ma z tych nauczycieli jakichś problemów.
No tak, nie będzie tych problemów, tym bardziej w momencie, kiedy będą jasne i przejrzyste te kryteria, o czym mówiliśmy na tym spotkaniu. Tylko jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz, bo to trzeba wyjaśnić, bo docierają do nas takie informacje, że chodzi o te WF-y. Teraz tak, jest tych oddzielnie klas 1, bo mówię nie 1, tylko 4-8. Tak, w tej chwili 45, jak się zorientowałam, z czego każdy oddział 4 godziny WF-u, czyli, a ponieważ są dziewczęta i chłopcy, już od czwartej klasy dzielimy jednak na. W związku z czym tych godzin WF-u wyszło 100, chyba 80 tygodniowo.
Nie wiem, no tak.
180 tygodniowo. To w związku z czym.
Ale kto to liczył, przepraszam?
Ja.
Aha.
Bo się dowiedziałam ile, no tak sobie liczyłam.
Ale to u nas nie jest tak, że każda grupa ma oddzielnie. Są międzyoddziałowo może.
Dobrze, ja
piąta
wiem.
Piąta A, piąta B dziewczynki, piąta D, piąta F chłopców w ten sposób. więc na pewno nie ma tyle grup. Z tego co ja pamiętam, jest 80 ileś grup.
80 grup. No to 80 grup oddzielnie, tak? Dziewczęta i chłopcy.
Tak? W tej chwili tak. W tej chwili mamy oddzielnie, ale też mówię międzyoddziałowo. Tak,
tylko właśnie ja. I to musimy sobie wyjaśnić, bo ja słyszę, że tych międzyoddziałowych właśnie są tylko. No właśnie w tej chwili jest bardzo mało.
Tak.
I z założeń takie, jakie są na rok przyszły, z tego arkusza już organizacyjnego wynika, że na przykład będą klasy, będą grupy, że będzie 10 uczniów, 11, 14, 12 i teraz tak, ale będą i większe, 18, 17, a dopuszczalne jest 24. I teraz tak, mówię to jako WF-iska, jeżeli była oczywiście, jeżeli jest to zasadne na lekcjach nauki języka obcego, to jak najbardziej. Natomiast powiedzmy, że mamy 10 uczniów na WF-ie, z tego dwóch zachoruje, dwóch jest jakoś kontuzjowanych i nie bierze udziału, zostaje nam 8 czy nawet mniej.
Pełna indywidualizacja pracy.
Tak, ale jeśli chodzi o WF, to nie tylko aktywność fizyczna, oczywiście to jest stawiane na pierwszym miejscu, ale ja mam na myśli takie rywalizacje i tak dalej. I tego umiejętność przegrywania, czy realizacji programu w postaci gier zespołowych. To jest trudne wówczas do, chociaż oczywiście nie, bo mamy dużą salę, gdzie mamy jednocześnie 3 klasy i możemy, ale wtedy dwóch nauczycieli siedzi, co jeden prowadzi. Także,
zawsze ktoś jest sędzią, ja myślę, że tam tak sobie radzę.
Chodzi, że wydaje mi się, że można by połączyć te międzyoddziałowe, żeby było ich więcej, bo z tego co ja tutaj słyszę, to planowanych jest w przyszłym roku. Bo jeszcze takie porównanie zrobiłam. W poprzednich latach było tak, że w gimnazjum, które miało tyle samo klas, ile podstawowa szkoła, od 4-8, tak? Bo te wszystkie klasy przechodziły, 4-6 przechodziły do gimnazjum, tak? 4, 5, 6 potem przechodziły, czyli klas było. I tam w gimnazjum było 5,5 etatu WF-isty, a w podstawówce 13. Więc gdyby powiedzmy połączyć więcej tych klas, zrobić tych lekcji międzyoddziałowych na lekcje wychowania fizycznego, no to byłyby jakieś oszczędności.
Bo nie, pani dyrektor wyjaśni, czy ja mam wyjaśnić. Znaczy przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, że tak jak od tych kilku lat, o których pani mówi, za zgodą organu prowadzącego dzielone są przedmioty poza WF wychowaniem fizycznym. Dzielimy angielski na grupy, dzielimy
komputerowe,
tak.
Ale ten podział właśnie
dzieli. Dlatego ja od tego zacząłem, druga część klasy gdzieś musi być. I teraz to wszystko jest ze sobą bardzo mizernie powiązane.
Misternie
powiązane. W ścisłej korelacji. To już pani dyrektor może bardziej opowie o planie lekcji, tak?
Jeżeli układamy plan lekcji i mamy klasę, która ma angielski i informatykę, no to trzeba je podzielić na grupy, ale jest jeszcze WF, więc ta druga połowa nie może mieć okienka. Dzieci nie mogą mieć okienka. Więc musimy czasami zrobić taki manewr, że podzielić ten WF, choćby kosztem ilości dzieci, żeby dzieciom te lekcje zrównoważyć.
Znaczy w przeciwnym wypadku prawdopodobnie wiązałoby się to również z tym, że inne zajęcia również musielibyśmy ograniczyć, jeżeli chodzi o podział na grupy.
Tak.
Bo mogły być duże trudności w tym, żeby tutaj logiczny plan lekcji został w szkole przygotowany.
Wydłużyłoby to na pewno też długość trwania lekcji.
Tak, znaczy, tylko że ten sam nauczyciel niekoniecznie musi uczyć angielskiego w klasie A i w klasie B, tak?
Nie,
także...
takie rzeczy się nie zdarzają. Nie. Takie rzeczy się nie zdarzają.
No więc właśnie, dlaczego tu jest jakiś problem, skoro WF można w zasadzie, ja pamiętam, że zawsze było tak, że się plan lekcji układało od właśnie tak tego wychowania fizycznego.
I tak się robi.
Czyli jest jakiś problem.
Jest problem, ponieważ po pierwsze jest ilość sal lekcyjnych, jest dowożenie, jest podział na grupy, więc tych pochodnych jakby przy układaniu planu jest tak dużo, że czasami naprawdę, my mieliśmy parę lat temu taką zasadę, że w czwartych klasach, czwartych klas nie dzieliliśmy i czwarte klasy WF miały w całości. tam 24 dzieci czy 23, cała klasa ma WF. Nie szło ułożyć planu. Po prostu nie szło, bo z czym potem podzielić angielski, z czym podzielić informatykę. I była zgoda organu prowadzącego, który poznał problem i jakby no, staramy się to minimalizować i robić naprawdę jak się da. Nie jest to jakaś zła wola albo cokolwiek.
Ja oczywiście, tylko ja tak porównuję.
Dwóch UEF-istów traci pracę, tak? Oni są już czas określone i oni nie będą mieć pracy.
Zresztą była taka sytuacja pod koniec sierpnia, tydzień przed, że jedna UEF-istka zrezygnowała, tak. Jeden UEF-ista zrezygnował z części etatu. I tu na szybko było potrzeba.
Nie, nie, szło, po prostu
nie szło pogodzić tego planu, nie szło inaczej go.
Nasz plan układa się cały miesiąc.
Bo plan jest
żeby zaoszczędzić na przykład w tym wypadku tak. Na tej redukcji etatów, która nastąpiła tutaj jakby z decyzji nauczycieli. Byli ci nauczyciele po prostu konieczni do zatrudnienia, żeby ten plan lekcji po prostu trzymał się.
Ja to rozumiem, tylko porównuję, bo w gimnazjum rozumiem było tyle samo godzin WF-u, 4. Również na, dla oddziału, dla klasy. W związku z tym, że tam było, mimo że było tyle samo klas, było 5,5 etatu, a tu 13.
Ja tego nie wiem, ile było etatu.
Trzeba to przeanalizować, tak?
No właśnie, to po prostu taki wniosek, że...
Ja chętnie sobie to sprawdzę, to tak, na pewno.
Być może się mylę, oczywiście.
No, ja sprawdzę.
Bo jeżeli mamy klasę A i B, chłopcy, dziewczęta, no to łączymy dziewczęta z klasy A z dziewczętami B.
No to są te międzyoddziały.
Panie Jacku, żeby to było takie proste, to byśmy naprawdę nie siedzieli miesiąc przy planie.
Tak samo, ja znam się.
Kiedyś mnie ktoś zapytał, a dlaczego wy tego planu nie przepiszecie na nowy rok? Tak samo. No nie da się, bo każdy nauczyciel jest inny, każdy nauczyciel uczy w innej klasie. Każda klasa ma z innym nauczycielem, to nie jest
tutaj,
ten
tak jak pani powiedziała,
plan.
Że zaczynamy od wychowania fizycznego, ale w tym przypadku nie jest tak do końca i to pani dyrektor pewnie doskonale wie, bo gdybyśmy zaczęli tylko i wyłącznie od wychowania fizycznego, na dalszym etapie tworzenia planu lekcji...
Nauczyciele mieliby po 5-6
okien. Na przykład, albo uczniowie, co gorsza.
Ale uczniowie nie mogą, nauczyciel może.
Nie mielibyśmy możliwości tych połówek klas przydzielić na pozostałe zajęcia, które są dzielone.
Tak jest. Tak?
Więc to nie jest takie proste, jakby się wydawało. Gdybyśmy innych zajęć nie dzielili na grupy, to byłoby proste.
Natomiast na pewno dużo łatwiej nam jest teraz, mając dwie sale gimnastyczne i tą dużą salę w budynku B, która może być podzielona na trzy części, a nasza tylko na dwie, więc jakby tu się nam wyrównało, bo myśmy do tej pory, to było naprawdę trudno pogodzić się na tej jednej sali. To mówię, no, nie sądzicie Państwo, i taką mam nadzieję, że to jest jakaś złota.
Nie, absolutnie. Absolutnie, tylko takie
zdziwienie drogowe. Taka nasza rola, żeby zrobić jak najlepiej, żeby było jak najkorzystniej, szczególnie dla dzieci, ale oczywiście i dla nauczycieli, i dla rodziców, żeby to wszystko jakoś pogodzić.
Znaczy ja myślę, no to jest taki nasz...
Ja bym wolała, przepraszam, prowadzić lekcje, gdzie jest tych uczniów przynajmniej 18-20.
A to ja podejrzewam, że nauczyciele też. Ja podejrzewam, że też by byli szczęśliwi, bo mogliby zrobić
uczniowie też.
Tak, ale no, oni wiedzą, jaka jest sytuacja, muszą sobie radzić.
Ale ja mogę jeszcze tu dodać. Już to panu mówiłem na ostatniej komisji, że zaobserwowałem, że właśnie szło 40 uczniów na WF, czy z WF wracali, było 6 nauczycieli. Tak sobie przeliczyłem, że wychodzi 6.
Tak, ale czymś innym jest
na osobę.
Czymś innym jest liczba uczniów w klasie, tak? A czymś innym jest liczba uczniów, którzy na tym wychowaniu fizycznym są, ćwiczą i tak dalej. Tak?
Bardzo dużo dzieci jest w ogóle
zwolnionych. Dlatego mówię, że jest 9 w grupie, tak?
Ale my
tak zwolnionych, dwóch nieobecnych i szot.
To jest tak, jak dostawaliśmy bardzo często telefony, że autobusy jeżdżą po dzieci na dowożenie i puste, albo dwoje dzieci.
No właśnie teraz.
Prawda? Bo a to jest jakby spowodowane, że jedzie, akurat w tym czasie te dwie osoby wsiadły i tu też czasami można zobaczyć coś,
tak,
a nie jest do końca
godziny,
to...
Na godzinę 10.50 to wiadomo, że to inaczej
będzie. Godzina 11, no, na ten poniedziałek, puste autobus prawie. 5 dzieci.
Natomiast jeżeli...
Nie, no, my, ale to my i tak kumosujemy te, po pewnym czasie te kursy.
A teraz wracamy właśnie teraz do czasu strajku, jak dzisiaj budzimy dzieci. Puste autobusy.
Ale tego nie wiemy. Tego nie wiemy.
Ale świetlica dzisiaj była bardzo duża.
Tak, jeżeli świetlicę uruchomisz
autobus, żaden nie przebiegł
nikogo. Czemu mnie, nie?
Rozumiemy, tylko...
Tak, 4 autobusy i nic.
Nie, musimy jakąś decyzję podjąć. Nie możemy...
Znaczy tu uważam, że powinien być ten kurs 8.
Tak.
zbiorowy, a nie robić przed siódmą, znaczy, jeden kurs?
Ja myślę, że
nie, dwa były rano, nie?
No rano,
jest
to
na 8, jest tylko na 8 i na 8.50, tak. Na 8.55, mhm. Tak? Tylko te kursy są wykonywane. Natomiast my nie wiemy, jaką wolę rodzice będą mieli kolejnego dnia. I który rodzic będzie miał wolę lub będzie przymuszony do tego, żeby dziecko przysłać. Do szkoły przysłać.
Tak,
i nie możemy im mieszać codziennie, układając je na nowe jakieś
zmiany. Ale ustalić, że dzieci przyjeżdżają do świetlicy na godzinę tym kursem przed ósmą.
Tak, ale chodzi o to, żeby ulżyć rodzicom, którzy niejednokrotnie jeżdżą do pracy na siódmą.
Ale my nawet mówisz tak.
Ale wracając jeszcze do WF-u, jeżeli chodzi o tą bazę lokalową, to no najgorszy okres zimowy, parę tak miesięcy, ale tak, to chyba nie możecie narzekać, bo korzystacie z Orli. No tak, bo mówi pani dyrektor, że tam sala, że jest łatwiej.
Ale sale lekcyjne.
A mówię o WF-ie.
Druga rzecz z salami lekcyjnymi, bo to też trzeba pogodzić i pomieścić wszystkie dzieci.
Jak przyjeżdżają dzieci do szkoły, to wszystkie klasy nie są w stanie wejść do wszystkich sal.
Dokładnie.
Więc my musimy część dzieci dać na WF, żeby następna klasa mogła wejść.
Inne dzieci przyjeżdżają na późniejsze godziny.
Jedni przyjeżdżają później.
Nie da się tego zrobić w ten sposób.
Tak, ale jest
na pewno jedna zmiana.
Nie, tematem dzisiejszej komisji są również bolączki. Ja myślę, że jeżeli chodzi o ten problem bazy lokalowej na dla potrzeb
możemy
właśnie nie można, bo przecież i z Bieżnia i w Orlik, dwa boiska na Orliku.
Ta, i mała szkoła też korzysta z ich sal.
Poza ostrą zimą.
No dobra, ale ja mówię,
ale powiem tak, ja z punktu widzenia też nauczyciela powiem, że to tak nie do końca, Pani Mario, bo jeżeli wyjdą wszyscy nauczyciele na WF i wyjdą wszystkie klasy 1-3, 2-3 na WF, no to nas jest mnogo. I na tym na Orliku, i na tym boisku, i na tym skateparku jest dużo i naprawdę no czasami i nawet na tym placu zabaw, więc taka tutaj prośba, żeby nam placu zabaw nie zabierać.
To będzie dobra.
Znaczy, przeniesiony,
dobrze.
Będzie do użytku.
Bo jednak małe dzieci potrzebują tego ruchu, żeby gdzieś tam.
Natomiast,
a jakieś takie pobożne życzenia może?
Znaczy nie. Moim największym problemem, jeśli mogę powiedzieć, to jest oczywiście wymiana instalacji elektrycznej, ostatni etap, przedostatni. Bo mówię, 3 lata temu drugie piętro, 2 lata temu pierwsze piętro, w zeszłym roku wakacje, cały parter. Został nam piwnica i blok kuchenny, że się tak wyrażę. No a potem ostatni etap to cały blok sportowy.
Czyli to jest przedostatni etap?
Tak, jeszcze? Tak. Natomiast jakby dotyczy tego budynku, bo blok sportowy jest jakby dotyczy tego tutaj do budówki takiej typowo sportowej. Natomiast tu jakby skończy się ten etap w tej szkole. No i fajnie by było, gdyby to faktycznie zakończyć, bo 3 lata z rzędu ciężkie remonty, lubanina, kucie ścian i efekt jest. Natomiast szkoda, żeby teraz skończyć to i zostawić.
No właśnie, ja myślę, że to będzie dzisiejszy wniosek z komisji. My już zasygnalizowaliśmy to gdzieś na jakimś spotkaniu. Nawet liczyliśmy na to, że teraz, skoro pojawiły się jakieś środki wolne, że te środki będą przeznaczone właśnie na finalizację tej wymiany instalacji elektrycznej, no ale z uwagi chociażby na bezpieczeństwo,
to jest podstawa.
Tak, tam jest, zdaje się, że jaka kwota?
500 tysięcy.
No właśnie. Więc to będziemy mieli na uwadze i
tutaj może taki... wiadomo, Pani Sekretarz, czy coś się ruszyło przez ten czas? Bo my drżymy jako Komisja Oświaty i tutaj dyrekcja na pewno też.
Tak,
no nie chcemy brać takiej odpowiedzialności.
Znaczy ja wiem, że piwnica jakby jest może nie aż tak dla Państwa ważna, natomiast u nas w piwnicy jest siedlica, jest pracownia komputerowa, są szatnie. Jest tak samo ważna dla nas, mimo że brzmi jak piwnica, jak każde inne piętro.
Biblioteka.
No tak. A nam się palą po prostu. Już nie powiem lampy, bo lampy wymieniliśmy parę lat temu, bo tylko na to sobie mogliśmy pozwolić. Natomiast przewody w środku, te aluminiowe,
A skoro mowa o bezpieczeństwie dzieci, to tak tutaj pan radny jako kierowca i dowożący uczniów do szkoły i odwożących złożył taki wniosek, tu wpłynął.
Otrzymaliśmy.
Tak, i właśnie kwestia tych autobusów, żeby one nie były jakoś...
Otrzymaliśmy, tak? Oczywiście. No,
bo już ten przetarg jest ogłoszony?
Nie, jeszcze nie, byśmy mieli ogłoszony, żebyśmy nie mogli...
No już zmieniać, ale właśnie to...
Tak? Więc oczywiście możemy takie założenia
Może nawet przyjąć, jeszcze młodsze, bo 15 lat...
Oczywiście. No w zeszłym, przy zeszłym przetargu, z tego co pamiętam, był to rocznik 2000 i młodszy.
To już 19.
Znaczy, wiecie Państwo, ten film ma dwa końce. Z jednej strony im młodszy autobus, tym bezpieczniejszy, tak, mniej awaryjny i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony mamy sytuację taką, że ogranicza to w pewnym sensie konkurencyjność i może mieć wpływ na wyższą cenę. Więc,
ale nie musi.
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci, nie ma...
Musimy jednak znaleźć złoty środek, bo gdybyśmy szli tym tokiem myślenia, to musielibyśmy stwierdzić, że mają to być autobusy, nie wiem, 2018, 17, 16.
Nie tak?
Musimy znaleźć oczywiście złoty środek.
Dlatego
ja myślę, że na pewno warto odmłodzić ten zapis, który był, chociażby z tego powodu, że już jakiś czas minął, tak? Więc jest jednak najbardziej zasadny. Czy to będzie 4, 5, czy może 8, ale na pewno będziemy chcieli, żeby te autobusy były młodsze.
Ja powiem tak, no jak wyjeżdżamy różnego rodzaju wycieczki z dziećmi, to pierwsze co jest, rodzice nawet wchodzą do autokaru, patrzą, czy są pasy. No i teraz autokary dowożące dzieci bez pasów, tragedia. I to już jest bezpieczeństwo ponad wszystko.
Znaczy inspekcja kiedyś mi powiedziała, że jeżeli są pasy, dzieci powinny zwinąć. Tak. Nie mogą, właśnie zaczynają.
Znaczy powiem tak, jeżeli są pasy, to powinny być zapinane, to nie ma obowiązku, żeby te pasy były. My możemy taki zapis wprowadzić, ale to znowu będzie tym drugim końcem, tak? Czyli znowu może ograniczyć konkurencję, bo nie każdy przewoźnik będzie w stanie zapewnić, tak? Bo nie wymieni taboru tylko i wyłącznie na potrzeby tutaj.
Znaczy tutaj chyba przepisy mówią, że jeżeli autobus jest wyposażony w pasy,
to muszą być sprawne.
Tak jak powiedziałem, czyli jeżeli są to tak, jeżeli, ale nie ma przepisów, który obliguje, żeby te pasy w autobusie się znajdowały. Tak?
Ja myślę, że rodzice bardziej patrzą, jak wyjeżdżacie na wycieczkę na dzień, dwa cały.
To jest co
innego. Nawet do kina, naprawdę. Ale to póki się tam wchodzą jeszcze, patrzą, zapiąłeś, pani przypilnuje, żeby zapiął i jak się nie zapina, przesiadzamy, bo naprawdę jest taki nacisk
już. Nie ma głosów, nie rodziców, czy są te pasy, no właśnie, to się nie zgadza.
Tu naprawdę pasy zaczynają się i tym bardzo w ogóle.
Ale wierzą.
Są takie wybory, jakie.
Nikt nie chciałby wybrać
przy kontroli inspekcji tak mi powiedziałem, że gdyby mnie złapano gdzieś tam, jakby
miał na zewnątrz,
to 100% mandat.
Ja mam jeszcze taką propozycję, nie na dziś, nie na pewnie najbliższy okres, ale chyba warto, żeby o niej pamiętać, czyli o tej potrzebie jednak budowy przedszkola w przyszłości. Teraz ta rozbudowa przedszkola, która się kończy,
nie wypaliłam, za mało.
Znaczy, miały być trzy oddziały. Taki duży budynek, tylko jedna sala.
Kiedyś też była remontowana i nic
od podstaw, tak? Od fundamentu.
Tak, jest PFU przygotowane na przedszkole 10-oddziałowe z możliwością rozbudowy do 15. Ja wiem, że to są koszty, dlatego nie uważam, że to się teraz
odbędzie. Ale to były jedne koszty, tak? Wystarczyło dołożyć.
Natomiast
było, a dobrze, znało od
gdzieś to było z tyłu głowy. Może się uda, może pojawią się środki, które będzie można pozyskać na ten cel z zewnątrz. Na razie takich możliwości wiem, że nie ma. Ponieważ w tym roku, dzięki tej rozbudowie i dzięki pewnemu szczęśliwemu zbiegowi okoliczności, że tych sześciolatków dosyć dużo opuszcza przedszkole, z rekrutacji tej pierwotnej do przedszkola nie dostało się tylko sześcioro dzieci.
Sześcioro? Wydaje mi się, bo mój partner też i było chyba lista,
ale
gdzie indziej
się dostało?
Znaczy, na sześcioro uczniów, sześcioro dzieci, którym organ prowadzący ma obowiązek zapewnić miejsce. Bo mogą być uczniowie, mogą być dzieci, którym organ obowiązku takiego nie ma, bo nie zamieszkuje na terenie gminy lub nie ukończył. Więc stąd mogą być te rozbieżności. Natomiast przyszły rok już taki kolorowy najprawdopodobniej nie będzie, bo tych dzieci sześcioletnich, które opuszczą przedszkole Wróżka, w przyszłym roku będzie mniej. A więc dojdą trzylatki, na przykład w liczbie na trzy oddziały, a wyjdzie jeden. Przykładowo mówię, tak?
Tak, ale czy pan potrafi nam powiedzieć, do przedszkola Wróżka uczęszczają dzieci głównie z jakiego sołectwa?
Znaczy gmina Białe Błota, czy... miejscowość Białe Błota oraz tutaj te miejscowości, powiedzmy, od ulicy Szubińskiej w tę stronę, tak? Po tamtej stronie jest więcej dzieci uczęszczających tych przedszkoli niepublicznych, tam jest duża ich liczba, ale po tej stronie mamy te dzieci z tych miejscowości. I myślę, że to jest duży problem i będzie tym dużym problemem w przyszłym roku. O ile możemy liczyć, że Bydgoszcz nam w tym roku prawdopodobnie poratuje i te dzieci, których my nie będziemy w stanie przyjąć do naszych oddziałów przedszkolnych w szkole, bo część tej szóstki przyjmiemy, nie przyjmiemy najprawdopodobniej tylko dzieci trzyletnich, ponieważ nie mamy takich możliwości, żeby się nimi zaopiekować w szkole
naczelnej.
Tak? Więc tutaj Bydgoszcz nas tymi dwoma miejscami, myślę, poratuje. Już jestem po dwóch rozmowach. Natomiast jeżeli nagle pojawi nam się 50 dzieci, to ich nie zmieścimy. I to jest problem, o którym musimy pamiętać. Poza tym, gdybyśmy pobudowali takie przedszkole 10-oddziałowe, jesteśmy w stanie dzieci przedszkolne przenieść z Krzyczelskiej, tak, ze szkół wyprowadzić do przedszkola. Co nam zluźni też, tak, tutaj
pomieszczenia.
Tak, pomieszczenia. Więc będziemy mieli więcej pieniędzy.
Albo będzie można wyjść odstąpić od tych.
Jeszcze powiem jedną tutaj taką prostą rzecz. Dzieci przedszkolne zajmują dwa razy tyle czasu w pomieszczeniach, co dzieci szkolne. Ponieważ dzieci przedszkolne przychodzą od 7 do 17 na przykład, tak? Natomiast dzieci szkolne średnie są na 5, a nie na 10 godzin w szkole. A więc my w tej jednej sali jesteśmy w stanie tutaj systemem oczywiście przechodzenia dzieci pomiędzy tymi salami dwa razy tyle dzieci umieścić w ciągu dnia niż dzieci przedszkolnych, a więc to jest bardzo ważne. I poza tym pobudowanie nowoczesnego przedszkola, nawet nie najtańszego w budowie, z nowymi rozwiązaniami energooszczędnymi, rzutowałoby na wyliczenie kosztu jednego dziecka w przedszkolu publicznym prowadzonym przez ZST, co przekłada się wprost na dotacje dla przedszkoli niepublicznych. A dzieci w przedszkolach niepublicznych mamy dwa razy tyle, co w przedszkolu publicznym. Jeżeli nie będziemy dbać o to, żeby koszt dziecka, utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym obniżył się, no to będziemy im dużo płacić. Myślę, że takie nowoczesne przedszkole mogłoby wpłynąć na to, żeby jednak ten koszt utrzymania dziecka spadł, tak?
Ale tak teraz mi się skojarzyło, jak Pan mówi o tym o utrzymaniu. To tak jak właśnie w takiej szkole jak nasza. Nasza szkoła jest najtańszą szkołą.
No bo największa jest najtańsza.
Teraz dziecko zawsze jest jakby najtańsze. Dlatego jak szukałem oszczędności, to jeszcze można o tym mówić.
Tak, dlatego też na przykład takie podwójne oddziały w Zielonce. To są oddziały drogie. To i tak jeszcze na szczęście nie jest oddzielne przedszkole, tylko filia. Tak?
Tylko ja tu może przerwę, bo mówimy o tak sobie, będziemy budować 10-oddziałowe przedszkole, a na to trzeba jednak tak, a czy tu gmina, właśnie powinna urząd myśleć o tym, żeby móc pozyskać jakieś środki czy dofinansowanie na taki obiekt, to wtedy tylko, myślę, że tylko i wyłącznie wtedy można myśleć o budowie.
Z tego co wiem, to stricte na przedszkola w tym momencie nie ma. Śledzimy, jeżeli cokolwiek się pojawi, no to będziemy chcieli z tego skorzystać, bo ile żłobek jest potrzebny oczywiście mieszkańcom, o tyle zapewnienie miejsca w przedszkolu dzieciom trzyletnim i starszym jest obowiązkiem organu prowadzącego, tak, gminy. I o tym Państwo musicie pamiętać, że możemy stanąć pewnego dnia pod murem, nie będziemy mieli gdzie tych dzieci umieścić. Oczywiście istnieją pewne procedury, które mówią o tym, że możemy je umieścić w przedszkolach niepublicznych. Oczywiście, jeżeli te przedszkola tymi miejscami dysponują. Natomiast to również rzutowałoby na wzrost kosztów, co już tłumaczę. Przedszkola niepubliczne otrzymują 75% kosztów jednego dziecka w przedszkolu naszym prowadzonym przez JST. Przedszkole publiczne, bo i takie mamy w gminie Białe Błota, prowadzone przez osobę fizyczną, czyli nie przez gminę Białe Błota, otrzymuje 100% dotacji. W sytuacji, w której w drodze konkursu wyłaniamy te przedszkola, które przyjmą nasze dzieci, dla których my miejsc nie mieliśmy, taki konkurs odbywa się na składaniu ofert, za jaki procent jestem w stanie takie dziecko przyjąć. Ale nie będzie 75, nie będzie 100, będzie 130, 150. Bo takie przedszkola zdają sobie wtedy sprawę z tego, że mogą tutaj coś ugrać. Poza tym powiem więcej. każde dziecko w tym przedszkolu otrzyma dofinansowanie nie 75%, a 100%. Oczywiście poza tymi, które otrzymają więcej. Nie, dlaczego? Ponieważ żeby w tym konkursie wystartować, każde przedszkole musi spełnić 6 wymogów przedszkola publicznego, w tym również to, że nie będzie pobierało opłat innych niż opłaty wynikające z uchwały Rady Gminy, tak, czyli złotówka za każdą godzinę powyżej 5 godzin, a w związku z tym z klucza przysługiwać będzie 100% na każde dziecko. A więc koszty dotacji dla przedszkoli niepublicznych wzrosną strasznie. To nie będzie o trochę. To byłoby naprawdę wzrost, byłby ogromny, gdybyśmy mieli w ten sposób nasze dzieci skierować do przedszkoli niepublicznych.
Tak, to myślę, że to przedszkoli.
Tak? A Bydgoszcz może nam pewnego dnia nie pomóc, jeżeli będziemy chcieli im skierować 2-3 pełne oddziały.
A jeżeli jesteśmy przy oszczędnościach, czy nie można by było pomyśleć o szkole i na przykład zainstalować solary na przykład, bo przecież tu warunki są płaskie dachy, wystąpić gdzieś.
Znaczy teraz jest inicjatywa tak tutaj związana z modernizacją oświetlenia i to w całej gminie. Więc musimy poczekać na wyniki tej analizy i dopiero po tych wynikach będziemy mogli mówić o tym, co dalej. Tak, ale tutaj analiza jest tworzona dla całej gminy, również jeżeli chodzi o oświetlenie drogowe, więc być może z tego będą też całkiem spore oszczędności, ale pytajmy, co ta analiza
przyniesie. Bo też można pewnie wystąpić gdzieś, nie wiem, do banku, czy tam do takiej organizacji, gdzie...
Znaczy tutaj też jest przynajmniej w teorii bardzo atrakcyjna forma modernizacji, no ale musimy poczekać, jak ta analiza będzie po prostu przygotowana.
Także chyba podsumowując, najważniejszy wniosek z tej komisji o znalezienie środków na dokończenie wymiany instalacji elektrycznej. Tutaj byśmy poprosili o przyjrzenie się tam, czy jakby obliczenie, czy faktycznie, tak, porównanie, jak to było parę lat temu, czy faktycznie było tyle tych etatów wychowania fizycznego, nauczycieli wychowania fizycznego.
No i przetarg.
Tak,
no, bo tak szybko tematy. Przeszliśmy do innych tematów.
Znaczy wniosek to trzymaliśmy, tak? Więc no, jak najbardziej się do niego odniesiemy. No dlatego my musimy znaleźć gdzieś złoty środek.
To był wniosek tutaj radnego. Ja nie wiem, czy bo komisja jakby też może to dzisiaj przegłosować, żeby ten wniosek też jakby z komisji. Czy tam poprzeć?
Tylko dobrze go Państwo sprecyzujcie, bo jeżeli ustalicie, że mamy te 2004, to...
Nie, poniżej.
Znaczy, po
2004 roku.
Żebyśmy dobrze sprecyzowali ten wniosek, tak? Żebyśmy potem my czasem nie byli zobligowani do
zastosowania czegoś.
Tak,
młodsze niż 2000, niż rocznik 2004.
2004 i młodsze, rozumiem.
I młodsze.
No, czyli najstarszy to 2004.
Skonstruujecie.
Nie może być starszy i młodszy.
To będzie jednorocznik chodził.
Proście, 15-letni.
Maksymalnie. Żadnych starszych.
To już do Państwa należy decyzja, natomiast...
Wniosek z Komisji Oświaty o...
O zamieszczeniu.
Kryterium dotyczącym wieku.
Na okres jaki?
Na 63 lata. Tak jak było dotychczas.
Autobusów służących do przewozu dzieci. Do wozu dzieci.
Kryterium.
Nie, na przewoźnik.
Wieku.
Znaczy powiem tak, od tego okresu, gdy zewnętrzny przewoźnik realizuje dowozy, koszty dowożenia spadły, tak? Spadły. To oczywiście leży też po stronie przewoźnika, który ma jako prywatny przedsiębiorca troszeczkę większe pole manewru. Poza tym realizuje dowozy nie tylko do szkoły, również na autobusy.
2015 i młodsze.
Realizuje inne dowozy, tak? W innym czasie.
Że też można się przesiedlić, bo PKS też ma lepsze autobusy, które można korzystać na wycieczki.
2015
lat. Ja wiem, to pamiętam. Młodsze. Na razie...
Rocznik 2004 i...
bezpieczeństwo. Są policją. Odnośnie wysadzania dzieci na przystankach.
Znaczy policja otrzymała od nas pismo, no Wiem, że
oni nic.
Nie, no, ja wiem, że oni jakieś swoje tam kontrole prowadzą, ale gdzie,
ale
kiedy...
my tego nie zauważamy, ponieważ za plecami opiekunki i samochody jeżdżą, dzieci przechodzą.
Znaczy wszędzie,
nie mogą nie za plecami
przejechać. Wszędzie na pewno nie będą.
Ja myślę, że nie.
My doprecyzowaliśmy dwa miejsca,
które... Za plecami opiekunki, myślę, że opiekun nawet przeprowadza na drugą stronę.
A opiekunka staje i blokuje przejazd.
No tak, no tak. No i
a,
nie może przejść.
A samochód jedzie i za plecami.
Ale to już mówię dla kierowców, nie?
No ale tak, no właśnie nie trzeba ich kontrolować.
Na pewno wszędzie nie będzie.
Mało to, ja może jako jedyny robię w ten sposób, że blokuję drogę na skosach, żeby, tak, żeby nie mógł przejechać.
Znaczy, no,
ja mam chodnikiem.
Myślę, że
ja
jako jedyny, bo
słyszałem o tej praktyce. Tak, to ja jestem zdania, żeby to,
jest to
było bezpieczeństwo mandatu od razu.
Bezpieczeństwo dzieci, nie?
No, trzeba wzywać policję.
Dlatego ja wolę... Nie, no tu by była
znaczy,
w przypadku dobra
tutaj ja myślę tak, i też tak jak już mówiłem wcześniej, no. Tak? Kamery będą jednym z wymogów, które będą zawarte w SIWZ-ie, a więc taka kamera również zarejestruje wymijający autobus, tak, pojazd,
który... Bo jak mija, to widzę, to
znaczy ja myślę, że przepis mówi tak, jeżeli autobus szkolny się zatrzymuje i wypuszcza dzieci, to no, samochody nie powinny go wymijać, tak? Powinny się zatrzymać. To jest tak, jak zatrzymuje się przed... w momencie, gdy tramwaj na przykład się zatrzymuje, to jest podobna zasada. Więc tutaj kamera zarejestruje samochód, który wyjedzie panu przed przednią szybę, i zarejestruje nawet tablicę rejestracyjną takiego samochodu, więc nie będzie... Znaczy są dwa, trzy miejsca takie najbardziej niebezpieczne, czyli tam ulica Ochoska i ulica Osiedle w Cielu, myślę, że jest też niebezpieczne.
I Zielonka przy... Zielonka jest Koperkowa i potem Jemiołowa, tak? Dobrze mówię?
Możliwe, tak? Dobrze to nie planuję.
I tam też, tam właśnie po chodnikach potrafią przejechać.
To teraz wniosek z Komisji Oświaty, Pani Karczyna, przeczytam.
Wniosek o zamieszczenie w ogłoszeniu kryteriów wieku autobusu szkolnego rocznik 2-4 i młodsze, tak?
Okej.
Okay. Kto jest za, z radnych? Jednogłośnie, kto się wstrzymał, kto jest przeciw?
Drugi wniosek.
Drugi wniosek dotyczący...
Wymiany
instalacji.
Znalezienie środków w budżecie na wymianę instalacji elektrycznych, tak?
W wysokości 500 tysięcy złotych. Kto jest za? Kto jest na głośne? Dziękuję.
No i ten trzeci, nie wiem czy to, bo to już chyba puszczę. Czy plan organizacyjny na rok przyszły jest już?
Nie, na razie
jeszcze nie jest zatwierdzony.
Jeszcze nie jest.
Czyli takie
nie.
Nasze pobożne jeszcze życzenie, żeby...
Ale to ja mówię, na pewno to sprawdzi.
Żeby jakby zwiększyć liczbę dzieci, jeżeli w miarę możliwości zrobić grupy międzyoddziałowe.
Tak. Ale to zwiększyć wakat, dołożyć wakat na psychologa pedagoga.
Jest wakat w parkuszu.
I żeby się udało
to skreśli, to będzie okay.
Żeby objąć dzieci tą pomocą psychologiczno-pedagogiczną z uwagi na te trudne czasy, jakie są, i żeby tym dzieciom pomóc.
Nasze pytanie, gdyby doszło do tego najgorszego, no pamiętam, bo przyjdzie ten okres, że tych dzieci będzie coraz mniej.
Znaczy, przyjdzie jeden rok. Będzie rosło.
A będzie rosło, że w przyszłym roku znowu wzrośnie.
W przyszłym roku będzie dużo więcej. Będziemy na przykład zatrudniać nauczycieli w przyszłym roku, dlatego że te klasy, które są obecnie 11-oddziałowe, czyli piąte będą szóstymi teraz, a za rok będą siódmymi, to na przykład, żeby znaleźć nauczyciela chemii dla 11 oddziałów plus ósme klasy, to będzie wyzwanie. Matematyku będziemy już potrzebować, fizyki dodatkowych, języki, a potem przyjdzie rocznik, który ma 10 oddziałów, więc te zanim te roczniki nie wyjdą, a to będzie jeszcze 4 lata, nie wiem, 4, czwarty, no 5, 6, 7, 8, 4 lata. Na 4 lata
obłożenia
jest. Natomiast potem zrobi się taka norma, jak była kiedyś w naszej szkole. 6 oddziałów, 7 w danym poziomie.
I wtedy będzie można wyjść może z wynajmu tego,
tak.
Bo my mamy chyba na 4
jeszcze
lata.
Właśnie, jeszcze 3.
Jeszcze 3.
Tak, ten rok i jeszcze 3. Mm-hmm. Więc jakby ten jeden przynajmniej rocznik tych piątych obecnych, czyli do K 11 odejdzie, to tu już będzie luz. A jak jeszcze wybuduje się dom kultury i będzie zwolnione będą miejsca w szkole.
No ale tak ważne, żeby nie koszty boiska.
A ty, czyli jakby potwierdza się to, że budowa tej szkoły w Cielu, która była tam, to okaże się, że niepotrzebna.
No tak, ale nikt nie patrzy na to, jakie są trudne warunki, bo są jednak. Dzieci kończą późno lekcje.
Tak, ale widzisz, zapraszam.
Ale to będzie, ale mówię,
to parę lat, ale to jest ten, ale lata są, jednak
no
lata są.
Ale wiecie, ja zawsze mówię tak, wszyscy teraz mówią o tych podwójnych rocznikach obecne 8 klasy i 3 gimnazjum, a nikt nie myśli, co będzie za 3 lata, jak te 11, tak. jak te reformy 6-latkowe
tak, tak,
idą.
To
my mamy 270 dzieci, które będą kończyć 8
no
klasę
no
za chwilę.
I to wtedy będzie,
będzie Kongo.
I one się dostaną, tak. Słuchajcie, tylko do jednego typu szkoły. Teraz to jeszcze mają 3-letnie i 4-letnie.
Tak, tak,
one są podzielone.
Tak, tak.
A za 4 lata tego nie będzie w tych szkołach średnich. Ale tak z chwilą o tym mówię
trochę.
Bo jeszcze jest trochę czasu, nie?
No.
A to będzie akurat dotyczyć panią.
Tak. Myślę, że te tematy wyczerpaliśmy. Bardzo serdecznie
dziękujemy.
Ja przecież jesteśmy
do dyspozycji, ja ten błęd na pewno sprawdzę.
Dziękujemy.
Osobiście pani Marzeń.
No, ale... za miłe spotkanie, wyjaśnienie
nieraznych
sytuacji.
Tak?
Dziękujemy bardzo, pani dyrektor. Dziękujemy bardzo. Teraz może uchwały, które nas zaczekają na sesję. Pani Aleta Malcer. Dziękujemy bardzo, do widzenia. No przykro, że pan dyrektor Donarski nie skorzystał z zaproszenia, bo widocznie coś się tam zadziało. Dziękujemy bardzo.
To ja mam, najpierw zacznę od dwóch takich uchwał zmieniających. One zawsze idą ze sobą w parze. To jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i drugi program przeciwdziałania narkomanii. W tych uchwałach następuje zmiana w preliminarzu wydatków. Przede wszystkim w programie rozwiązywania problemów alkoholowych mamy taką pozycję jak telefon zaufany niebieska linia. On jest, to jest zadanie z Urzędu Marszałkowskiego i gminy na to przekazują pieniądze na działalność tego telefonu. I pisząc w styczniu, ktoś kto pisał ten program, my nawet w styczniu nigdy nie wiemy, ile koszt tej linii będzie kosztował. Dostaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego, że koszt jest 1021 zł. A mieliśmy zapewnione 1000 zł, więc trzeba było
21,
po prostu 21 zł dołożyć, a żeby wszystko się zgadzało, to trzeba było to zmienić. Sama kwota ogólna tego programu jednego i drugiego nie zmienia się nic, tylko pomiędzy tymi paragrafami. Zdjęte jest zadanie, które w ogóle nie ma, jest wyjęte. Przedsięwzięcia promujące zdrowy styl życia bez nałogów. I w alkoholi, i w narkomanii on jest zdjęty, dlatego że te działania powinny być konkursowe. Czyli oferenci, którzy...
Ja bardzo przepraszam, ale chciałam powiedzieć, że od soboty 27 kwietnia zawieszamy strajk.
No wiem, właśnie
jest to ogłoszenie.
Właśnie
także poniedziałek do roboty.
Dobrze.
Zawieszamy.
Tak, ale no to znaczy, że nie ma strajku, więc nauczyciele wracają
do pracy,
nie możemy rodzicom.
Dziękujemy bardzo.
Także te zadania byłyby konkursowe, a że tam bardzo mało finansów było, więc ogłosić konkurs, gdzie zgłosił się dużo oferentów i dać im po kilka złotych, to też by tak nie było. Myślę, że na przyszły rok gdzieś tam coś więcej by się dało zrobić. I podobnie jest w narkomanii. Tak samo to zadanie takie promujące zdrowy styl życia jest zdjęte, jest rozłożone poprzez inne, na inne zadania. I tak jak już mówiłam, jest taki punkt wspieranie działań na rzecz tworzenia warunków do powstania alternatywnych miejsc pozalekcyjnych. Są tu pewne założenia, ale już na dzień dzisiejszy wiem, że będzie ciężko zorganizować nowe miejsce, które by było do spędzania tego czasu dla dzieci. Dlatego myślę, że gdzieś tam dalej znowu będzie jakaś zmiana, chyba że rzeczywiście uda nam się pozyskać jakieś środki, gdzie będziemy mogli zrealizować te działania. To są te dwie uchwały. I mam następne uchwały dotyczące samorządowego programu Białowłocki Senior. To jest nowa rzecz. którą chcielibyśmy zacząć działać tutaj. Białopolski senior, pierwsza uchwała dotyczy przyjęcia takiego samorządowego programu, czyli działań, jakie chcemy podjąć dla osób, które ukończyły 60 rok życia na terenie naszej gminy, aby zapewnić im poprawę życia, zapewnić wsparcie, integrację tego społeczeństwa. I pierwszym takim naszym zadaniem będzie utworzenie ośrodka wsparcia Klub Seniora w Łochowie na ulicy Jałowcowej 7, czyli w pomieszczeniach Gminnego Centrum Kultury. I żeby taki ośrodek wsparcia powstał, on musiał według ustawy o pomocy społecznej oraz z założeniami programu wieloletniego Senior Plus na lata 2015-2020 musiał znaleźć się w strukturach organizacyjnych ośrodka pomocy społecznej. Także jest o utworzeniu tego klubu oraz o tym, o zasadach ponoszenia odpłatności za pobyt w tym klubie, jak i zwolnienie całkowite lub częściowe są przygotowane uchwały. Jesteśmy też cały czas, tak jakby budujemy ten ośrodek wsparcia. W tej chwili, na dzień dzisiejszy już wiem, że poprzednio mówiłam, gdzieś tam były takie rozmowy, że będzie to tylko raz w tygodniu, raz w miesiącu z zajęcia, ale z harmonogramu, który w tej chwili przygotowaliśmy do zmiany, będzie można zrobić cykl takich spotkań, takich cotygodniowych. Nawet dwa razy w tygodniu będziemy mogli się seniorzy spotkać popołudniami. Zresztą na początku spotkamy się z seniorami i z nimi też, jak oni to widzą. Bo przecież
ich potrzeby,
bo jeżeli będą chcieli się spotykać rano, będzie wolna sala rano, dlaczego nie, tak? Także myślę, że to im dalej będziemy w to szli, tym więcej tak jakby samych zasad i samej działalności będzie robione. Mamy też w głowie oczywiście powstanie następnych klubów.
No właśnie, a co z Białymi Błotami, czy takiej?
Myślę, że też z tym, że tu cały czas poszukujemy miejsc. Żeby gmina mogła gdziekolwiek, cokolwiek zrobić, musi być to miejsce gminne. Na razie, dlaczego jest w Łochowie? Dlatego, że pierwszy etap powstania takiego ośrodka powstał z dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego w salach właśnie Gminnego Centrum Kultury. I tam był już zrobiony remont, przystosowane miejsce. I teraz my tak jakby realizujemy dalszy ciąg tego projektu.
Kto jest koordynatorem tego projektu Serbus?
Jeszcze nie ma powołanego, bo czekamy na uchwałę. Jeżeli będzie powołana.
Dlaczego pani dyrektor Wiecyka nie jest koordynatorem?
Dlatego, tak jak mówię, że GCK już nie może prowadzić tego projektu ze względu na przepisy. Ośrodki wsparcia muszą się znaleźć przy pomocy społecznej według ustawy o pomocy społecznej i według tego wieloletniego programu Senior, który jest ogłoszony przez prezesa ministrów.
I przepisy zmieniają się w trakcie, tak?
Tak, bo Gminne Centrum Kultury mogło być tak jakby realizatorem na etapie przygotowania, tak jak było, że był remont, było to wszystko, ale już działalność nie może być pod Gminne Centrum. My cały czas właśnie, nie działało to od początku roku, tak jak było w założeniach, właśnie dlatego, że wyszły, może nawet nie wyszły, bo te przepisy są już od zeszłego roku, ale w Urzędzie Wojewódzkim właśnie zaczęli zmiany takie wprowadzać, żeby to było pod ośrodki pomocy społecznej.
Jeżeli można, no bo podejmujemy uchwałę i w ślad za tą uchwałą pójdą oczywiście pewnego rodzaju koszty. Raz tutaj mówi się o działaniach specjalistycznych, na czym one miałyby polegać tu w tej uchwale.
Ośrodku wsparcia nie ma.
No tu czytam tu tego w uchwale. Punkt, paragraf pierwszy, zapewnienie seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości, w tym wsparcia specjalistycznego.
Tak, jesteśmy na etapie tworzenia dziennego domu pomocy, w którym będą odbywały się specjalistyczne porady, będzie rehabilitant, będzie psycholog. To wszystko jest w tej chwili na bazie jeszcze projektu.
Dobrze, ale ten dom pomocy, dziennego pobytu,
tak, dziennego
on pobytu. Będzie w Cielu, a
tak.
Tu mówimy o tym klubie Białowocki Senior w Włochowie. Ale dalej, następna rzecz to są te działania samopomocowe. Na czym one mają jakieś, na czym to ma polegać? Czy na jakichś, nie wiem, środkach finansowych dla tych najbiedniejszych, czy
nie, na pewno,
o co tu chodzi?
Nie, ale powiem tak, w tej chwili jesteśmy na bazie, ja w tej chwili pracuję nad regulaminem tego ośrodka wsparcia i tam będzie wszystko zapisane, bo na pewno każda jednostka, która zostanie powołana, czy też stworzona w ramach tego programu, będzie musiała mieć regulamin swojej działalności.
Tak, ale jeżeli tutaj mowa jest również o powołaniu koordynatora,
tak.
Czyli to też będzie się wiązało z wynagrodzeniem dla tego koordynatora. Czyli w ślad za tym pójdą jakieś środki, które gmina...
Na razie bazujemy na środkach, które mamy z dotacji. I w harmonogramach, jak były wnioski o dotacje, czy też teraz są w jakiś sposób one korygowane, to wszystko jest tam zapewnione. Zapewniony jest animator dla tych seniorów, zatrudnienie takiego animatora. W tej chwili poprawiamy kosztorys, żeby było zapewnienie chociażby jakiegoś dofinansowania do działu księgowego, który to będzie rozliczał. Także cały czas na tym pracujemy i to są środki, które dostajemy z dotacji.
A jaka to jest dotacja? Jakie rzędy, jakiej wysokości?
Nie jestem w stanie tego powiedzieć.
No bo mowa jest również tak o odpłatności dla tych seniorów.
Tak, dlatego
to
mówię.
Właśnie, ja nie wiem, czy to właśnie nie spowoduje, że wprost przeciwnie, ci seniorzy będą jakby rezygnowali, wycofywali się, bo
tak,
jeżeli
tym, że
ta odpłatność ma być w zależności również od ich dochodu, czy wysokości rent, czy emerytur, ale jednak jakaś tam ma być, w związku z czym no to nie będzie tak zupełnie jakby bezkosztowe dla
nie możemy uczestni. Zrobić nieodpłatnie. My nie możemy tego zrobić nieodpłatnie.
Czyli
my mamy tak, o tym mówi ustawa o pomocy społecznej. I my nie możemy tego tak samo jak dzienne domy pomocy społecznej czy cokolwiek. Wszystko jest odpłatnością, ale to jest uwzględnione wszystko od dochodu, o którym mówi w ustawie o pomocy społecznej. Zależy, czy człowiek jest w rodzinie, jako człowiek gospodarujący w rodzinie, czy osoba samotna. I wtedy są te progi dochodowe, które my musimy sprawdzić, zobaczyć. I stąd też jest ta tabelka, która mówi, że do 200% tego dochodu jest tyle, do 300% tyle. No to są dosyć wysokie te progi już, jak 200% dochodu to jest ponad 2000 na osobę.
Czyli nie wszyscy będą obciążeni tą jakby zapłatą za
uczestnictwo. Nie, to wszystko będzie uzależnione właśnie od tych progów dochodowych. Bo może się tak zdarzyć, że całe 30 osób, które tam zaczną przechodzić na zajęcia, będą się kwalifikowały, że będą zwolnione z opłat.
Ale koszty, które poniesiemy na zatrudnienie koordynatora, one będą pochodziły z dotacji, którą nie z budżetu gminy, nie będzie...
Dotacja, wiadomo, jest dotacja i jest środek własny. I one są podzielone, te koszty. A jeżeli taki głębszy kosztorys, to ja muszę w razie głębszych pytań przygotuję, nie pamiętam go po prostu. Bo też tak naprawdę...
No tak, tylko że my byśmy musieli wiedzieć, jakie to będzie obciążenie dzisiaj dla budżetu.
No.
Od kiedy to zacznie funkcjonować?
To już ma teraz, na dniach zacząć funkcjonować,
Będą potrzebne pieniądze.
Te założenia już są z zeszłego roku. Umowa, wszystko jest z zeszłego roku. To jest kontynuacja działań, które zostały podjęte w zeszłym roku.
No ale nie wiemy, jaka kwota. I znowu będzie przez...
Tak, jeżeli pani mówi o wkładzie własnym, który też jest, my nie znamy i myśmy jeszcze... Tak, w związku z czym po prostu nie znamy tego wysokości tego wkładu. Nie wiemy, skąd te pieniądze ewentualnie trzeba by teraz przesunąć z tych wolnych środków.
Mi się wydaje, że to jest...
Mamy podjąć uchwałę, ale trzeba by wiedzieć, jakie to będą koszty i kto będzie najbardziej tutaj obciążony, czy... Jakie to będą procent tej dotacji w stosunku do wkładu własnego, nic nie wiemy.
Ja rozumiem, z tym, że ja jedynie co mogę powiedzieć, że to jest kontynuacja tego, co było w zeszłym roku i ja myślę, że ten program był już zaakceptowany w koniec zeszłego roku, że on w tym roku ma być dalej realizowany.
Wszystko rozumiemy, tylko do tej pory cały czas była mowa o tym, że koordynatorem tego projektu będzie dyrektor GCK. A nagle wychodzi,
dobrze,
że program...
W takim razie ja jestem, to ja muszę to bardziej przygotować taką odpowiedź, bo wszystkie pisma, jakie do nas wpłynęły z Urzędu Wojewódzkiego, wskazują, że musi to być prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, ale nie mylić, że koordynator programu to nie jest ktoś, kto będzie, tak, opiekuje się tym ośrodkiem, tylko całością wszystkich działań, jakie będą podejmowane na rzecz seniorów w naszej gminie. To jest taka ta rola, takich spinających, bo każda osobna jednostka, jaka powstanie, czy teraz ten ośrodek wsparcia, czy dzienny dom pobytu, czy kolejne te kluby seniora, będzie tam ktoś,
będzie
kto
animator,
będzie, tak,
animator, koszty tego
kto
animatora
będzie,
będą po stronie.
Do ośrodka wsparcia niekoniecznie, bo to są naprawdę kilka godzin w tygodniu, ale już na dzienny dom pobytu myślę, że tak, bo to będzie jednostka, która będzie przyjmowała, zajmowała się od godziny 8 godzin dziennie, swoją pracę będzie miała, także, ale to jest wszystko w tej chwili na bazie projektu, nie?
No dobrze, jeżeli nie wiemy tych kosztów, nie wiemy wysokości, no to my nie jesteśmy w stanie podjąć uchwały.
Jak można przystępować do projektu, nie znać jak...
Znaczy, to nie jest tak, że nie są znane. Na pewno są znane tym, którzy pisali ten program. Ja jedynie zajmuję się tym, że tak jakby organizuję to wszystko. Ludzie, którzy zajmują się pozyskiwaniem środków, są w trakcie pisania, to znaczy w trakcie. W tej chwili jedynie co ja zajrzałam w ten kosztorys, żeby zmienić go w ten sposób, żeby zadziałało to zgodnie z zasadami, jakie są w pomocy społecznej.
Czyli będzie to w strukturach niby pomocy społecznej, natomiast koordynatorem nie może być pracownik pomocy społecznej?
Nie, to nie jest tak. Bo to ośrodek wsparcia, sam ośrodek wsparcia, ten klub seniora zostanie w ośrodku, będzie w strukturach ośrodka pomocy społecznej. I to mogą zrobić pracownicy pomocy społecznej. Oczywiście, że tak.
Dobrze, mniej więcej wiemy, o co chodzi.
5 minut, pójdę, przyniosę kosztorys, będziemy
to wiedzieć. To może na komisję budżetu.
Nie? Za chwilę będę, pójdę po ten kosztorys, bo naprawdę nie jestem w tej chwili w stanie powiedzieć, jakie to są koszty, bo nie pamiętam, chociaż siedziałam i robiłam, nie?
Dobrze. I ta bo to jest jedna, a ta druga to są te koszty, tak?
Tak,
które będą
tak
ponosili uczestnicy.
Tak.
Odpłatność.
Dziękujemy bardzo. Zaprosiliśmy pana Wielaka, jeśli jest to bardzo dobrze. Siła, żeby... Jest?
Jak może być projekt dofinansowany? No. I ludzie za to mają płacić? I na jakich podstawach kryteriów będą przyjmować 30 osób?
Znaczy to jest to samo, co kiedyś było dofinansowanie do kanalizy. Gmina brała pieniądze od mieszkańców, a potem musiała zwracać, bo coś był dofinansowany.
Teraz zgłosi się 30 osób poniżej 100%
i... No co z tymi uchwałami?
Zobaczymy te kosztorysy.
No to zobaczymy, czy tam ktoś jest. Która jest godzina?
Mirek.
Jest ten, mówi Kiera?
Nie, jest Jodonarski.
Ten Mirek Jodonarski jest.
No to teraz? No to poproś Mirka Dowarskiego.
Będziemy.
Zapraszamy, panie dyrektorze. Nie, zapraszamy.
Już?
Ty już?
Już?
Nie, ale nie. Prosiliśmy wcześniej, przekazano, że później.
Ja zostałem wezwany na
14.15. Nie, 13.15. Panie dyrektorze, 13.15.
To znaczy ja dostałem, wydaje mi się, nie chcę...
Nie, 13.15.
No przepraszam, najmocniej.
Ale zapraszamy, problemy i bolączki. Tak, problemy i bolączki. Może tak nam pan przedstawi, jakie pan ma problemy, bolączki, prośby, zapytania odnośnie swojej placówki.
Pieniądze potrzebuję pan.
Na co?
Nie wiem.
Wiesz, co
dobrze.
Dzień dobry.
Jeśli chciałbym się zapytać, jeśli mogę, w jakim wymiarze będziemy rozmawiali o problemach czy palących sprawach dotyczących placówki?
Wynikających z tej reformy. To, co się zadziało, czy coś bardzo przeszkadza, czy są jakieś takie
korzyści
w ogóle
z tej reformy,
która
z tej likwidacji
gimnazjum
i tak dalej, czy o iluś
uczniów. To jest pytanie bardzo trudne, dlatego że ja byłem dyrektorem zespołu szkół i ten układ podstawówka, gimnazjum w jednym budynku bardzo dobrze się sprawdzał. To znaczy nie było żadnych powodów, żeby robić aż taką rewolucję. Zresztą ja wielokrotnie powtarzałem, że nie byłem za tego typu przekształceniem placówek oświatowych. No ale teraz już nie ma o czym dyskutować. Już jest jak jest, natomiast trzeba też przyznać, że pewne sprawy ta reforma uporządkowała, to znaczy dotyczą one samej organizacji zajęć w szkole, które ułatwiają na przykład przejście ucznia ze szkoły do szkoły. Nie ma problemu, że na przykład w gimnazjum ktoś miał biologię w układzie w pierwszej klasie godzina, a potem po dwie godziny, albo odwrotnie, co powodowało kłopoty, albo w jednej szkole zajęcia techniczne były w klasie pierwszej, uczeń przechodził do innej szkoły i okazywało się, że tych zajęć nie może zrealizować i trzeba jakieś cuda robić, tak? Egzaminy klasyfikacyjne, tylko podobne rzeczy. Także pewne rzeczy się uporządkowały, natomiast...
Aby nie było gorzej.
Znaczy nie wiem, jak chcemy głęboko wchodzić, bo to chyba nie, bo niczego nie osiągniemy na tym spotkaniu.
Oczywiście.
Mówiąc o treściach, mówiąc o zakresie materiału do przerobienia,
o tym, że
współczesna szkoła powinna uczyć nowoczesną, to chyba nie o to chodzi, tak?
Panie dyrektorze, takie pytanie mogę, bo tak mi się tutaj teraz zasunęło. Ile pan ma oddziałów?
W tej chwili 38, przepraszam, myślę o nowym roku. W nowym roku będzie 36. Czy wcale się nie zmniejszy tak drastycznie.
A proszę mi powiedzieć, na te 38 oddziałów, ile etatów WF-istów?
7.
A jakie są liczne grupy na lekcje pana fizycznego? Jak liczne?
Zajęcia wychowania fizycznego są u nas zorganizowane w układzie zajęć międzyoddziałowych.
Czyli są łączone.
Czyli są łączone, bo muszą być łączone. To się wiąże z naszymi warunkami na prowadzenie zajęć wychowania fizycznego. Mamy tylko jedną salę gimnastyczną. I na przykład przychodzą trzy klasy, załóżmy czwarte, i one się przeobrażają w nowe grupy chłopców, w zależności od tego, ile jest...
Nawet trzy łączycie?
Oczywiście.
Czasami nie ma, że ABC i trzech nauczycieli na ABC.
Ale tak jest właśnie. Chodzi o to, że na przykład, załóżmy, przychodzą trzy klasy czwarte i w zależności od liczby chłopców tworzymy jedną albo dwie grupy, tak? Bo więcej niż 26 nie może więcej niż 26
nie
może być
w
grupie,
tak?
Tak?
Tak, tak.
A jakie są?
Słucham?
A jakie są?
No różnie to bywa.
Ale 10 nie ma.
Nie, takiego przypadku na pewno nie ma.
Czy ja dobrze rozumiem? 10 tak? Osób w klasie, dajmy na to, grupowych, i z tego tworzycie dwie.
No na przykład. Tak u nas, my prowadzimy zajęcia w układzie międzyoddziałowym, co ma też inne zalety. Integracji między poszczególnymi klasami, bo chłopcy na przykład z trzech klas czwartych się mogą ze sobą spotkać, rywalizować. Ma to swoje zalety, niewątpliwie. Natomiast mówię, to też jest podyktowane naszymi warunkami, bo na sali gimnastycznej jedynej czasami bywa tak, że przebywają trzy grupy ćwiczeniowe, czyli sala gimnastyczna jest dzielona dwiema koterami na trzy części. Bywa tak, że jest dzielona na dwie części, jedną kotarą środkową. Bardzo rzadko bywa tak, że jest tylko jedna grupa, tak? Natomiast często bywa następująca sytuacja, że mamy nawet cztery grupy ćwiczeniowe, bo jedna idzie do auli, tak? Jedna idzie do auli, tam na przykład mamy zajęcia z tenisa stołowego. No i są zajęcia prowadzone przez nauczyciela i natomiast no, nie jest to komfortowa sytuacja, niewątpliwie, i ona wynika no, z takiego układu. Ja kiedyś przedstawiałem na Komisji Oświaty taką symulację, co by było, gdyby jedna grupa przebywała na sali gimnastycznej, to godzin doby by nie wystarczyło, tak? Gdyby były dwie, tak samo. A chciałbym podkreślić, że szkoła ma niezaprzeczalne sukcesy, bo nauczyciele odnoszą bardzo znaczące sukcesy w województwie, na szczeblu ogólnopolskim, już nie mówiąc o powiecie. W związku z powyższym, no w sporcie, żeby były efekty, to muszą być warunki do pracy.
Tak, tylko właśnie, czyli chodzi, że 38 klas, 7 etatów, czyli na 38 klas, każda klasa po 4 godziny WF-u, czyli 152 godziny WF-u. Tak?
Szkoda, że pani radna mi pani przewodnicząca nie powiedziała, bym po prostu przyniósł sobie zestawienie, bo tak z pamięci nie
pamiętam. Ilość klas, ile etatów
ja jestem trochę przysłonięty, ja jestem trochę przysłonięty nowym arkuszem, który jest oddany i mi się te rzeczy mogą mylić, a tak to były przygotowane do...
Dobrze, to nie jest tak ważne, po prostu tak porównujemy.
Rozumiem, że chcielibyście zobaczyć, jak to wygląda w układzie.
Nie, czy macie na rezerwy lekcji jakieś? Wychowania fizycznego. O, tak.
No znaczy, nie chciałbym być tutaj potraktowany jako osoba, która mówi nieprawdę, ale nie ma u nas grupy, która miałaby mniej niż 10 osób. Na pewno. Takiej opcji nie ma.
No dobrze, ale 10 ma, tak? 10 na 12?
Nie sądzę. Nie sądzę. Mogę to sprawdzić, ale na pewno nie ma takiej grupy, żeby było 10 osób.
Dopuszczalne jest przecież, żeby było nawet 24.
Tak, pani radna, to
ja jest... Ja wiem, że to jest niemożliwe, ale...
Nie, to jest możliwe, tylko że my zmienialiśmy, bo to można sprawdzić w dokumentach, my zmienialiśmy arkusz organizacji pracy szkoły na rok szkolny ten i to wynikało po prostu z organizacji pracy. Dotyczyło to między innymi dojazdów, pewne rzeczy nie dało się poukładać, tak? Także nauczyciele, ci, którzy są zatrudnieni, oni mają, no bo nauczyciel wychowania fizycznego najczęściej ma 5 grup, czyli ma 18 plus 2 nadgodziny. Ewentualnie jak są nauczyciele, którzy mają przygotowanie do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej, no to mają tam 18, no też mają 20 godzin, bo gimnastyka korekcyjna jest przecież w klasach pierwszych, drugich, trzecich.
No a teraz w związku z tą reformą i odejściem gimnazjów, czy będą jakieś zwolnienia?
Nie. W Głochowie nie będzie żadnych zwolnień. Wprost przeciwnie.
A ile będzie teraz oddziałów?
Teraz będzie 36. To znaczy, czyli to jest na chwilę przygotowania arkusza. Mhm. Ale w tej chwili mamy na liście zapisanych, potwierdzonych dzieci do klasy pierwszej 97. Wystarczy, że dopiszą się jeszcze 4 i dojdzie kolejny 37 oddział. W Zorówkach raczej nie będzie ruchu. In plus, ponieważ mamy 34 dzieci bodajże. Także też muszą być 2 oddziały przedszkolne.
To gratulujemy. No dobrze, nie będzie. Bardzo dobrze. No. Tutaj, jeżeli chodzi o WF, to wstępnie to mi się tutaj akurat zgadzają te liczby, bo jeżeli tak około 152 godzin, no to akurat 7 etatów to jest absolutnie. Pokrywa się.
Tylko że te warunki nie są takie, jakbyśmy chcieli.
No, ta, ale to mówimy, tego... tak, ale panie dyrektorze, jak my się z tym zgadzamy, z tym, że jak uczeń potem idzie do szkoły średniej Bydgoszczy, no to te warunki są dużo, dużo gorsze niż my. Ja uważam, że ta baza lokalowa z uwagi na Orliki, prawda, tutaj chociażby w Białych na stadion, no sale są już w pewnym sensie, no, dosyć spore i wymiarowe. Ja pamiętam, proszę zobaczyć salę gimnastyczną w 4 liceum, gdzie jest od ściany do ściany 18 metrów. Czyli no teraz, ale nie było. Także oczywiście zdajemy sobie sprawę, że przydałaby się tam ta sala gimnastyczna i być może będziemy tutaj jak najbardziej...
Państwo radni podjęli wspaniałą uchwałę.
Tak,
w sprawie 5 tysięcy. Tak.
No, no tak, jakiś no przyczółek, dobrze. Tylko wydaje mi się, że jeśli chodzi o porównaniu do innych, może nawet miejscowości, czy w naszym powiecie, czy gmin, ale przede wszystkim Bydgoszczy, to my mamy dobre warunki lokalowe już w tej chwili, jeśli chodzi o szkoły i
tylko
o... Pani
przewodnicząca, ja powiem tak.
I to za naszych czasów, te 12 lat.
Ja powiem tak, wszystko się ładnie układa, nawet nieźle. Tylko że tak, ja jeszcze miałem w ubiegłym roku tak zwaną salę judo. My ją nazywaliśmy salą judo i tam też się odbywały zajęcia wychowania fizycznego, ponieważ było jak było w perspektywie 38 oddziałów, więc ja te sale
zrezygnowano.
I ona jest normalnie salą lekcyjną, tak? I teraz gdyby nie aula, to byłby dramat. Przy takiej ilości oddziałów, gdyby żeby te zajęcia w WF odbywały się no, w miarę godnie. Także ja nie mówię, że ta sala.
Może się przejść na ten
Ta sala nie musi powstać za rok, ale musimy myśleć o przyszłości, tak? A poza tym chciałbym jeszcze jedną rzecz, jeśli mogę tutaj w tym układzie powiedzieć, że tutaj problemem wydawałoby się nie jest to, że mamy salę, bo naszym problemem jest coś innego jeszcze. Naszym problemem jest to, że ta sala gimnastyczna, piękna, duża, odmalowana w ubiegłym roku, ma tylko dwie szatnie. I to jest poważny problem. Wychowawczy jest to problem organizacyjny. Dlatego, że co nam potem, że mamy salę, gdzie może ćwiczyć na przykład jednocześnie nawet cztery klasy, jak te dzieci, powiedzmy, nie mają gdzie rozgrzane po WF-ie, idą do sali, do szatni i tam ewentualnie dyskutują o nieprzewidywalnym finale tego meczu, który się przed chwilą odbył, tak? I na tym trzeba panować. Także to jest problem, żeby to pięknie było zorganizowane, bo to się tak wydaje, że patrzymy tylko na salę jako pomieszczenie, ale jeszcze potrzebne jest zaplecze. A nasza sala jest okrojona, dlatego że pozwolono na budowanie sali niepełnej. Ona jest w jednej,
tak jak
szóstej wycięta. Nie, ta jest wycięta. Jest tak? cała góra z balkonikiem, z dwiema szatniami, z małą salą jest wycięta. Tego nie ma. Już nie wszyscy o tym wiedzą, bo nie zauważyli tego drobiazgu.
No tak, bo w momencie, kiedy ta sala powstawała, to liczono się z tym, że będą dziewczęta i chłopcy na szatnia dla dziewcząt.
Nie,
na koszty pewnie też, no tak jak wszędzie.
Nie?
Tak. I to był błąd, bo pewnie te koszty nie byłyby dużo większe niż teraz, kiedy trzeba budować, prawda, i rozbudowywać i powiększać.
Tak samo było tak przy szkole podstawowej. Ja już pracowałem, pamiętam, że decyzja o powiększeniu o jedno krzesło przyszła, kiedy sala już była do 3/4 zabudowana.
Tak.
Ściana była zabudowana, za późno decyzja przyszła.
Ale to mówi pan o tej sali przy gimnazjum?
Przy szkole podstawowej. To był 88 rok.
Tak. No w gimnazjum też mogłaby być troszeczkę dłuższe i można by było już realizować wszystkie te gry zespołowe, łącznie z piłką ręczną, kiedy tam jest potrzebny wymiar 40 metrów. Tak?
Ale proszę państwa, radnych, jeżeli będzie dobra wola, to ta sala w Włochowie powstanie. Ona nie musi za rok, ale za 2-3 lata ona może powstać. Ja w to wierzę.
Pewnie, ale tylko też trzeba szukać pieniędzy zewnętrznych.
Tak, oczywiście, bo my nie damy rady, żeby to...
Pewnie.
Ja w imieniu tej Komisji Oświaty chciałam podziękować za piękne zaproszenia, które dostaliśmy i pewnie członkowie Komisji Oświaty skorzystają z tych zaproszeń. Ja osobiście nie, bo będę na Monte Cassino z harcerzami, ale będę pozdrowienia przysyłała z Monte Cassino dla szkoły, dla uczniów, dla Komisji. Na jakieś pobożne życzenia jeszcze dodatkowo oprócz sali?
Znaczy, jeżeli mówimy o jakichś takich sprawach, które przyszły mi na myśl przed tutaj spotkaniem, no to jest kwestia tego stypendium, tak? Gminy Białe Błota, to wymaga korekty i ja bym prosił, żeby...
Znaczy, zaplanowane było takie spotkanie i właśnie chcieliśmy, żeby dyrektorzy też uczestniczyli w tym, żeby zorganizować taką grupę i z nauczycieli i dyrektorów, żeby ten regulamin był zmodyfikowany, bo wychodzą jakieś tam sytuacje niefajne. Więc myślimy nad tym, na pewno będziemy taką grupę chcieli zrobić.
Zwykłej niesprawiedliwości, tam po prostu są, ale to nie jest
znaczy,
jakaś...
Nie da się do końca, tak. Bo z każdego punktu ktoś będzie czuł się mniej lub bardziej pokrzywdzony, ale no, będziemy chcieli to, żeby zmodyfikować. Natomiast tutaj założenie pani Marii było zupełnie inne, a wyszło zupełnie coś innego.
Tak, włożyłam ten mrowisko i teraz...
Tego stypendium. No, było inne, a się... gdzieś tak na boki porozchodziło.
Znaczy, gdybym ja mógł coś zaproponować, to my dyskutowaliśmy w gronie nauczycieli.
Sportowych,
znaczy to państwo oczywiście zdecydujecie, jak to będzie.
Ale byśmy chcieli taką grupę wsparcia po prostu nauczycieli, bo nauczyciele też patrzą z innego punktu, tak? Matematycy, fizycy, WF-iści, artyści zupełnie patrzą
inaczej. No sobie zdajemy sprawę, że dużo łatwiej jest osiągnąć sukces w sporcie, aniżeli odnieść sukces w olimpiadzie przedmiotowej. W związku z czym no jest to niesprawiedliwe i trzeba tutaj jakoś tak faktycznie zrobić, żeby to było, ale potrzebujemy też tutaj fachowej pomocy i specjalistów, żeby no było takie.
A ja się z panią przewodniczącą nie zgadzam.
Nie?
Dlatego uważam, że dzieci często bardzo ciężko pracują, może w innym wymiarze, ale żeby zdobyć tytuł wicemistrzowski w województwie, to trzeba się naprawdę napracować, bo to jest gmina, bo to jest powiat, bo to są ćwierćfinały wojewódzkie.
Mówi pan o sporcie.
Ja mówię o sporcie, oczywiście.
No to też, to wiadomo też.
Tylko, że to jest niesprawiedliwe, że są te same koszty na drużynę 6-osobową, a na drużynę na przykład 2-osobową. Są te same koszty, gdzie tutaj 6 osób dostaje
te same nagrody,
te same pieniądze, co na przykład drużyna w tenisie stołowej. A drużyna siatkówki, bo my tutaj akurat dyskutowaliśmy.
Nie, no wiadomo, bo czasami są zawody powiatowe, w którym startują dwie gminy, czy tam już jest sukces, tak? No niestety, są też różne sporty. Jest sport kwalifikowany i niekwalifikowany. Wiadomo, że w niekwalifikowanym, przepraszam bardzo, dużo łatwiej jest zdobyć sukces, bo ja mam na myśli na przykład, nie będę mówiła, bo się narażę. W każdym razie no, są takie różnice, dysproporcje no i właśnie to jest trudno ustalić, jakie to powinny być kwoty, jakie to powinny być stypendia, ale będziemy pracować.
Ale moc jest, jeśli mogę coś jeszcze dorzucić, moc jest w certyfikowanych konkursach. Może się przestawić, może na przykład wziąć przykład z marszałka województwa kujawsko-pomorskiego na przykład, który przyznaje stypendia i to są stypendia, które sięgają kwot rzędu 3000 zł. One są wypłacone w transzach, tak? Ale one są przyznawane uczniom, którzy uzyskują sukcesy w markowych konkursach, tak, które są sygnowane kuratorem oświaty na przykład. Wiadomo, że to jest wysoki poziom, tak? Że one mają kilkustopniową historię, czy jest etap szkolny, rejonowy, wojewódzki, niektóre są jeszcze ogólnopolskie, jak Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego z historii jest taki konkurs. To są bardzo prestiżowe, liga zadaniowa, to jest bardzo trudny konkurs, bardzo trudny konkurs. I może się na tym skupić, na takich właśnie, bo proszę Państwa, wszystko zależy od jednej rzeczy. Jaki my mamy cel przyznawania takiego stypendium? I od tego trzeba zacząć. Jaki mamy cel?
Wspieranie, motywowanie.
Znaczy, chcę Pan powiedzieć, że to po prostu się tak rozdrobiło, rozjechało, że zbyt dużo tych stypendiów i zbyt łatwo...
Znaczy, ja się obawiam, że nie wiem, czy wszyscy, ale niektórzy patrzą po prostu, że ja w tym konkursie nie wezmę udziału, bo się nie opłaca. No nazwijmy rzecz po imieniu. No to jest zaprzeczenie w ogóle idei szerzenia oświaty, tak? No nie wezmę udziału w konkursie, bo mi się nie opłaca, tak?
No to już około 200 chyba tam dostaje te stypendia, to się tak rozjeżdża. No więc faktycznie może traci to stypendium właśnie na randze.
A poza tym zbyt wielu organizatorów zbyt swobodnie używa przymiotnika ogólnopolski i stąd się bierze problem, bo tak naprawdę jeżeli na dyplomie jest napis ogólnopolski...
A dwa zespoły startują, no, tak?
Dokładnie. A często jest tak, że konkurs nazwany międzyszkolnym jest trudniejszym, bo wielu etapów...
Bo gdyby trzeba... było na przykład pod patronatem kuratorium. To już zyskuje.
Tak. Czyli jest na czym pracować.
Jest
zapraszamy do współpracy.
Okay. Dziękujemy.
Okej.
Dziękujemy.
Do widzenia.
Do widzenia. I teraz łączymy się z. Czy mamy przerwę i łączymy się z. Czy komisja budżetu?
Łączymy się.
Gdzie komisja budżetu będzie obradowała?
No tutaj jest. No miał pan Wikierak być, nie przyszedł. Myślę, że my powolutku będziemy kończyć posiedzenie naszej
pani,
komisji.
Pani Malcer?
Pani Malcer przyjdzie na komisję budżetu. Z tym, kto będzie chciał, to zapraszamy serdecznie. Jest godzina, która?
14:39.
No może jeszcze poczekamy, pan Wikierak może jeszcze dotrze.
Może jest.
Ja nawet
dzisiaj... A mogą już wejść.
Nie, to trzeba przerwę.
Dobrze.
Jest pan Wiekierak?
Nie.
Bardzo nam przykro, pan Wiekierak nie dotarł na naszą komisję.
Ja to jeszcze bym, jeżeli można, pani przewodnicząca, chciałabym zasygnalizować właśnie o to chodzi chociażby, że pracownicy merytoryczni urzędu nie docierają na komisję, że możemy nagrywać, bo nie ma kabla, mimo że urząd powinien nam przygotować i zapewnić tutaj wszelkie standardy, żeby można było w tą odpowiednią komisję przeprowadzić. Dziękuję.
Wobec tego zamykam posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury w dniu 25 kwietnia 2019 roku. Dziękuję bardzo wszystkim członkom komisji za przybycie.
Dziękujemy.